Więc proszę, proszę o uwagę. Tradycyjnie poproszę o wyciszenie bądź wyłączenie telefonów komórkowych. I wobec stwierdzenia kworum 18 radnych obecnych na sali na 21-osobowy skład Rady Dzielnicy Wilanów otwieram 15. sesję Rady Dzielnicy Wilanów Miasta Stołecznego Warszawy w dniu 29 stycznia 2020 roku. Informuję, że przebieg obrad jest rejestrowany w zapisie dźwiękowym i wizyjnym w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, tak zwane RODO. Na drzwiach wejściowych do sali obrad została umieszczona klauzula informująca o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Kto się jeszcze z nią nie zapoznał, zapraszam do zapoznania się z tą klauzulą. Zawiadomienie o sesji wraz z porządkiem obrad na druku nr 72 razem z materiałami do sesji zostały przekazane Państwu radnym zgodnie ze statutem 7 dni temu, czyli 22 stycznia. Jak mówiłem, na sali znajduje się kworum, więc możemy rozpocząć procedowanie. Witam serdecznie pracowników Urzędu Dzielnicy Wilanów na czele z panami zastępcami burmistrza, panem Arturem Buczyńskim, panem Bartoszem Wiśniakowskim. Witam Państwa radnych i mieszkańców, którzy nas oglądają. Porządek obrad macie Państwo przed, mam nadzieję, przed sobą, czy się z nim zapoznaliście. Sesja, którą zwołałem tydzień temu, zaplanowana jest na 9 punktów. Jednakże w dniu dzisiejszym wpłynął wniosek zarządu dzielnicy Wilanów o wprowadzenie jeszcze jednego punktu, o uwzględnienie tego punktu w porządku obrad najbliższego posiedzenia, czyli dzisiejszego posiedzenia Rady Dzielnicy Wilanów. Dotyczy to wyrażenia przez Radę opinii w sprawie zmian w załączniku dzielnicy Wilanów do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2020 rok. Te materiały niezwłocznie po otrzymaniu Biuro Rady Państwu przekazało i te materiały dzisiaj trafiły. Mam nadzieję, że Państwo się zapoznaliście, tak abyśmy na wniosek zarządu świadomie podjęli decyzję, czy ten punkt wprowadzać do porządku obrad dzisiejszej sesji. Myślę, że warto go poprzeć, gdyż po pierwsze dotyczy zmian czy wprowadzenia środków niewydatkowanych w 2019 roku i przeniesienie ich na 2020 oraz tematu, myślę, dość istotnego, jeżeli chodzi o sport w Wilanowie, czyli wystąpienia o środki na zadaszenie pneumatyczne Orlików przy ulicy Worobczuka i Sytej. Również w zeszłym tygodniu była Komisja Kultury, Promocji i Sportu, która w tej sprawie podjęła uchwałę i też zarząd występuje z prośbą do nas o poparcie tego wniosku i o skierowanie go do władz Miasta Stołecznego Warszawy. Więc w związku z tym wnioskiem chciałbym podać go pod głosowanie i chciałbym, aby Rada podjęła decyzję, czy ten punkt wprowadzać do porządku obrad dzisiejszej sesji. Jeżeli tak, to proponuję, aby był to wtedy punkt szósty, czyli po projekcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Wilanów Miasta Stołecznego Warszawy na 2020 rok. Kolejnym punktem, jeśli Rada się zgodzi, byłby punkt dotyczący projekt uchwały Rady Dzielnicy Wilanów w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów Miasta Stołecznego Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2020 rok. Ale żeby tak się stało, będziemy musieli przeprowadzić głosowanie i jego wyniki o tym zdecydują. Czy jest tak? Najpierw poproszę Państwa radnych o listę obecności, czyli naciśnięcie przycisku OK, aby każdy zobaczył, czy urządzenie działa i czy jest online w tej chwili. Dobrze, czyli w tej chwili mamy obecnych, wszyscy już wcisnęli? W tej chwili mamy 19 osób obecnych na sali i nie ma dwóch radnych. Dobrze, zatem poddam pod głosowanie wniosek o wprowadzenie nowego punktu dotyczącego zmian budżetowych do porządku obrad dzisiejszej sesji. Kto z Państwa jest za, proszę o przycisk numer 1, kto przeciw numer 2, kto się wstrzymuje numer 3. Zarządzam głosowanie. Wszyscy oddali głosy? Wszyscy widzę oddali głosy. Zatem wniosek uzyskał wymaganą bezwzględną większość głosów. Rada była jednomyślna. 19 głosów za, 0 głosów przeciwnych, 0 głosów wstrzymujących się. To też wniosek uzyskał akceptację i punktem będzie punktem 6 porządku obrad. Czy ze strony Państwa radnych są jeszcze jakieś uwagi czy wnioski do porządku obrad? Nie widzę, zatem odczytam nowy porządek po zmianach, według którego będziemy dzisiaj procedować. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, przyjęcie porządku obrad 15 sesji Rady Dzielnicy Miasta Stołecznego Warszawy. Te punkty już wypełniliśmy. Punkt trzeci, informacje przewodniczącego Rady. Punkt czwarty, informacje zarządu dzielnicy. Punkt piąty, projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Miasta Stołecznego Warszawy na 2020 rok, druk numer 71. Punkt szósty, projekt uchwały Rady Dzielnicy Wilanów Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów Miasta Stołecznego Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2020 rok. Punkt siódmy, przyjęcie protokołu 13 sesji Rady Dzielnicy Wilanów. Punkt ósmy, przyjęcie protokołu 14 sesji Rady Dzielnicy Wilanów. Punkt dziewiąty, interpelacje, zapytania radnych. Punkt dziesiąty, zamknięcie sesji. Nie było więcej uwag, więc według takiego porządku obrad dzisiaj procedujemy. Przechodzę zatem do punktu trzeciego, czyli informacje przewodniczącego Rady. Kilka informacji, którymi chciałbym się z Państwem podzielić. Pierwszy taki bardzo porządkowy, to myślę, że wszyscy, mam nadzieję, odczytali, tak? I harmonogram sesji jest już zamieszczony do publicznej wiadomości. Państwo radni go pod koniec grudnia otrzymali na pierwsze półrocze 2020 roku i no, dzisiaj procedujemy zgodnie z tym harmonogramem. Ale również jest coś takiego jak harmonogram dyżurów. I też proszę Państwa radnych, tych, którzy go nie uzupełnili, a tych, którzy wskazywali w pierwotnej wersji na początku kadencji daty, czyli od kiedy do kiedy dyżur, w jakim dniu, w jakich godzinach będą pełnić, to u części z Państwa te dyżury się już zdezaktualizowały, ponieważ upłynął zakres dat, na który Państwo swój dyżur wyznaczyliście. I w związku z powyższym proszę te osoby, którym ten harmonogram wygasł, aby dokonały jego aktualizacji i wskazać nowe dyżury, ponieważ jesteśmy zobowiązani do tego, aby zespół rady opublikował na stronie internetowej BIP-u Miasta Stołecznego Warszawy harmonogram dyżuru rady. To jest informacja powszechna i publiczna. I jakby mieszkańcy mają absolutne prawo dostępu do tej informacji, tak aby mogli do radnych na dyżury się zgłaszać bądź zapisywać. Chciałem, Państwo pewnie już o tym wiecie, bo dostaliście całą masę korespondencji, ale chciałem oficjalnie przedstawić nowego pracownika zespołu obsługi rady. Jest to pani Anita Czyżewska. Dzień dobry Pani Anito, witamy bardzo serdecznie. Pani Anita do nas dołączyła w styczniu, więc mamy zespół obsługi rady w komplecie. Przypomnę, kierownikiem jest pan Przemysław Szymański, jest pani Paulina i jest pani Anita, więc też mam nadzieję, że teraz jakby już jak jesteśmy, czy zespół rady jest w komplecie, będzie łatwiej i sprawniej jakby współpracować z radą czy z radnymi. A więc Pani Anito, witamy bardzo serdecznie i życzymy dobrej, owocnej współpracy. Kolejną informacją jest to, że w najbliższym czasie, w dniu 27 lutego o godzinie 18 w Zespole Szkół w Powsinie przy ulicy Przyszukowej 27 odbędzie się spotkanie informacyjne w sprawie likwidacji kopciuchów i możliwości uzyskania na ten cel dotacji z budżetu Miasta Stołecznego Warszawy, więc to jest informacja, która też w przestrzeni krąży, jest na stronach dzielnicy, na Facebooku również dzielnicy, więc warto, żeby ją, jakby my jako radni, żebyśmy ją pomogli rozprzestrzenić, tak aby mieszkańcy o tym wiedzieli, dotarli i jakby mieli informację z pierwszej ręki, jak można ten kopciuch zlikwidować i uzyskać na ten cel również dotację na wymianę pieca. I w ostatni weekend, taka też, tutaj wszyscy widzą, pojawiła się u ratusza górka, tak, mamy lodowisko po drugiej stronie, więc wystartował zimowy Wilanów, śnieg zaczął dzisiaj padać, ale myślę, że w przeciągu pewnie nocy bądź następnej doby go nie będzie, bo niestety jest mokry, ale niezależnie od pogody mamy zimowy Wilanów, moc różnego rodzaju atrakcji, więc tak jak mówiłem, kolejne lodowisko plus w dzielnicy plus górka, więc warto z tego również korzystać i wśród swoich najbliższych mieszkańców propagować tę informację. To tyle, jeżeli chodzi o moje krótkie informacje, syntetyczny skrót. Więc przechodzę płynnie do punktu czwartego, informacje zarządu dzielnicy i udzielam głosu jednemu z panów burmistrzów, pan burmistrz Artur Buczyński. Proszę bardzo.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, informacje o stanie realizacji inwestycji. Jeżeli chodzi o przebudowę ulicy Bruzdowej na odcinku od Prętowej do projektowanej trasy S2, odcinek 3 od ulicy Kwarty wraz ze skrzyżowaniem do skrzyżowania z ulicą Prętową wraz ze skrzyżowaniem ukończono prace budowlane z budową, przywrócono kursowanie transportu miejskiego ulicą Bruzdową, wypłacono odszkodowania dla byłych właścicieli gruntów przejętych na rzecz Miasta Stołecznego Warszawy. Trwają czynności odbiorowe. Odcinek 2 od skrzyżowania z ulicą Gratyny wraz ze skrzyżowaniem do ulicy Kwarty bez skrzyżowania z dniem 21 marca uzyskano ostateczną decyzję z RIT. Odcinek 1 od granic projektu budowy POP do skrzyżowania z ulicą Gratyny bez skrzyżowania postępowanie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych z RIT zostało zawieszone na wniosek dzielnicy. Dzielnica wystąpiła o przyznanie dodatkowych środków na dalszą realizację zadania, wypłatę odszkodowań oraz wykonanie robót budowlanych. Jeżeli chodzi o budowę skrzyżowania ulicy Przyczółkowej z ulicą Branickiego i Fogla, opracowana jest dokumentacja projektowa dla zadania. Obecnie jest ona uzgadniana z Biurem Mobilności i Transportu, Zarządem Dróg Miejskich i Zarządem Transportu Miejskiego. Jeżeli chodzi o budowę połączenia ulicy Branickiego z Powem, opracowana jest dokumentacja projektowa dla zadania, jest uzgadniana, jak powyższe zadanie, z biurami, zarządem i zarządem Dróg Miejskich i Transportu Miejskiego. Budowa ulicy Zdrowej na odcinku Wilanowska, droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z Aleją Rzeczpospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4, wykonane prace budowlane dotyczące włączenia ulicy Zdrowej w Aleję Wilanowską. Przebudowa ulicy Jarej od ulicy Bruzdowej do wału Zawadowskiego wraz z uzupełnieniem chodników w ulicy Bruzdowej. Zadanie ukończone, wypłacane są odszkodowania dla byłych właścicieli gruntów przejętych na rzecz Miasta Stołecznego Warszawy w związku z realizacją inwestycji. Zawnioskowano o zwiększenie środków w celu kontynuacji wypłaty odszkodowań. Przebudowa wraz z infrastrukturą Sejmu Czteroletniego i Świętej Urszuli Leduchowskiej. Opracowana została dokumentacja projektowa, wydana decyzja z RIT na odcinek stanowiący przedłużenie ulicy Leduchowskiej na odcinku od Prymasa Chlonda wraz z częścią skrzyżowania w kierunku północnym stała się ostateczna. Wydaną decyzję z RIT na odcinek ulica Leduchowska na odcinku od ulicy Prymasa Chlonda wraz z częścią skrzyżowania do Alei Branickiego bez skrzyżowania wpłynęło odwołania. Zawieszone postępowanie o wydanie z RIT-u na odcinek od ulicy Świętej Urszuli Leduchowskiej do ulicy Prymasa Chlonda wraz ze skrzyżowaniem do ulicy Branickiego bez skrzyżowania. Trwają czynności zmierzające do wszczęcia procedury przetargowej na budowę drogi na odcinku stanowiącym przedłużenie Świętej Urszuli Leduchowskiej na odcinku od Prymasa Chlonda wraz z częścią skrzyżowania w kierunku północnym. jeżeli chodzi o przebudowę skrzyżowania ulicy Sytej z Jarą. W ramach zadania do tej pory wykonano skrzyżowanie o ruchu okrężnym typu Małe Rondo ulicy Sytej z Jarą. Wypłacono odszkodowanie dla byłych właścicieli gruntów przejętych na rzecz miasta stołecznego Warszawy w związku z realizacją inwestycji. Wykonano roboty elektroenergetyczne, kontynuowane są roboty brukarskie. Dziękuję bardzo. Przepraszam, jeszcze nie dziękuję. Znaczy dziękuję za ten fragment i jedziemy dalej. Jeżeli chodzi o budowę ulicy Mango na odcinku od ulicy Melonowej do ulicy Winogronowej, prace przygotowawcze. Opracowana jest dokumentacja projektowa dla zadania. Obecnie uzgodniona jest z Biurem Mobilności, Zarządem Dróg i Zarządem Transportu. Budowa drogi dojazdowej do szkoły podstawowej nr 400. Opracowana została dokumentacja projektowa dla budowy drogi oznaczonej w miejscowym planie jako 14 KDD. Trwają czynności zmierzające do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID na budowę drogi 14 KDD. Analizowany jest wykup gruntów od strony ulicy Flata. Ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy ulicą Zdrową a Paprotki przy potoku Służewieckim. Zadanie z budżetu obywatelskiego. Planuje się wykonanie zadania w formie zaprojektuj i wybuduj. Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ulicy Oś Królewska. W ramach inwestycji wykonano 3 kontygnacyjny budynek szkoły, budynek hali sportowej oraz 1 kontygnacyjny budynek garażu. Wszystkie obiekty obecnie są w stanie surowym, zamkniętym. Aktualnie wykonywane są roboty instalacyjno-montażowe. Dzielnica stara się o pozyskanie dodatkowych środków finansowych w kwocie 3 milionów na zakup pierwszego wyposażenia. Modernizacja akustyczna szkoły podstawowej nr 300 imienia Wandy Rutkiewicz, ulica Gubinowska, prace przygotowawcze. Wykonano dokumentację projektową, trwają czynności zmierzające do zlecenia wykonania robót budowlanych. Teraz dziękuję już całkiem. To jeszcze raz ja w takim razie. Ja będę dziękował w nieskończoność przy każdej stronie. Bo oczywiście żłobki pominęliśmy. Bardzo ważne inwestycje. Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ulicy Zdrowej. W ramach zadania wybudowano pierwszą kondygnację budowy żłobka oraz zalano strop nad nią. Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ulicy Hozerów. Otrzymano koncepcję architektoniczną opracowaną na zlecenie zespołu żłobków miasta stołecznego Warszawy. Trwa analiza otrzymanych dokumentów. I teraz to już naprawdę dziękuję bardzo.
Teraz już całkiem zdecydowanie dziękuję. Również panie burmistrzu dziękuję i przechodzę do punktu 5, a zanim to nastąpi, to jeszcze jakby informacja porządkowa. Sekretarzem obrad dzisiaj jest pan przewodniczący Tomasz Kuszłejko, więc jeżeli jakieś wnioski państwo chcecie składać, to tutaj do prezydium, do pana Tomasza. I też przypominam tak, aby czas wystąpień w tych 3 minutach się państwo radni mieści. Myślę, że nie teraz pani przewodnicząca, w interpretacji zapytania radnych, poproszę. Dobrze, proszę państwa, przechodzimy do punktu 5. Jest to projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli komisji rewizyjnej. Druk numer 71. No, równo tydzień temu komisja obradowała i nad tym planem kontroli i go przyjmowała. Może poproszę o zabranie głosu przewodniczącego komisji rewizyjnej pana Piotra Mikulskiego.
Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, komisja rewizyjna przyjęła plan kontroli rewizyjnej, tak jak tutaj państwu radnym został tutaj przedstawiony w materiałach na sesję. Nie byliśmy na komisji rewizyjnej jednomyślni. Dwoje radnych z komisji sprzeciwiło się zaproponowanemu przeze mnie planowi kontroli. Zaproponowali swoje propozycje, ale komisja w związku z brakiem całościowej informacji postanowiła, że będziemy nad nią pracować w tym roku, a na dzień 22 stycznia przyjęliśmy uchwałą plan kontroli, tak jak jest w materiałach. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu przewodniczącemu i jakby ja mam taką jedną albo dwie małe uwagi porządkowe. ponieważ jest to plan kontroli tak naprawdę, a nie plan działania komisji, to proponowałbym, aby zostawić dwa punkty pierwsze, dwie kontrole, a punkt trzeci i czwarty niekoniecznie musi w tym planie kontroli się znajdować, ponieważ no, sporządzanie sprawozdania z działalności komisji, oczywiście to jest obowiązek komisji, ale on wynika tak naprawdę ze statutu, więc on niekoniecznie musi być w planie kontroli. Tak samo punkt trzeci, rozpatrywanie spraw zleconych przez Radę Dzielnicy. Tak naprawdę można powiedzieć, jak mówi klasyk, to jest oczywista oczywistość, więc Rada zawsze może w trakcie roku zlecić kontroli rewizyjnej dodatkowy punkt, dodatkową kontrolę. Więc on nie jest jakoś kontrowersyjny, tak, ale myślę, że to nie jest koniecznością, aby on w tej planie kontroli był i wydaje mi się, że można też punkt trzeci również z tego planu usunąć. Pierwszy był z Państwa, nie widziałem, przepraszam. W tym, co ja mówiłem do tego, czy... Okej, osobno, dobrze. To damy pierwszy głos kobiecie. Proszę bardzo, Pani... Bo nie widziałem naprawdę, kto był pierwszy. Pani Anna Wawrzyńska, proszę.
Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący. Chciałam skomentować informację o przebiegu komisji rewizyjnej, która podejmowała decyzję o planie kontroli, który ma wykonać komisja w roku 2020. W mojej opinii ten plan, który został przedstawiony, czy został podjęty uchwałą komisji, nie dotyka wszystkich ważnych kwestii, którymi komisja rewizyjna w moim odczuciu powinna się w roku 2020 zająć. Oczywiście kwestia obsługi mieszkańców w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy jak co roku jest ważną kwestią i być może należałoby jej się stale przyglądać. Pytanie, czy jest rzeczywiście zasadne robić to w trybie corocznym. Inne kwestie, które mogą być zlecone komisji rewizyjnej ad hoc, zgadzam się z panem przewodniczącym, że to jest rzecz, która jest jakby na stałe wpisana w zadania komisji rewizyjnej i niekoniecznie musi być tu w tym planie zawarta. Wynika wprost ze statutu dzielnicy. Brakuje innych ważnych kwestii, które są nam sygnalizowane jako radnym przez mieszkańców dzielnicy. Mieliśmy przed rozpoczęciem obrad komisji dyskusję z jedną z naszych mieszkanek, tak? Zresztą byłą radną, która żywo zainteresowana była tym, w jaki sposób realizowane są projekty budżetu partycypacyjnego, które mieszkańcy dosyć licznie zgłaszają w naszej dzielnicy. Te projekty są zgłaszane oczywiście również przez członków rady, też dosyć licznie, aktywnie. Wydaje nam się, że to jest kwestia na tyle ważna, ponieważ budżet partycypacyjny jest takim przejawem aktywności lokalnej mieszkańców. Warto by było, gdyby Rada Dzielnicy jednak co jakiś czas pochyliła się nad kwestią sposobu realizacji tych projektów, które zostały w tej procedurze zatwierdzone i przyjęte do zrealizowania, po to, żeby pokazać mieszkańcom zweryfikowaną przez radnych do tego upoważnionych informację o tym, jak wygląda ten stan, a jeżeli są jakieś opóźnienia, to z czego one wynikają. Nie chodzi tutaj o to, żeby na siłę szukać problemu, raczej chodzi o to, żeby przedstawić mieszkańcom informację, która w sposób obiektywny pokaże na przykład, że pewne projekty musiały ulec przesunięciu w czasie ze względu na zupełnie obiektywne i niezależne, załóżmy od władz dzielnicy, okoliczności. Dlatego sugerowałabym, postulowałabym, aby ten plan kontroli zweryfikować, zmodyfikować i umieścić taki punkt w tym planie. Oczywiście kwestia jest wyboru okresu, którego taka kontrola miałaby dotyczyć. Można wskazać, że mają być to na przykład, nie wiem, wybrane 2 bądź 3 lata z całego okresu, w którym budżety partycypacyjne były przeprowadzane. To jest jedna uwaga. Druga, jeżeli mogę skończyć, druga kwestia sygnalizowana nam przez mieszkańców, to jest kwestia wydatków dzielnicy na, mówiąc ogólnie, kwestie związane z promocją dzielnicy, wizerunku dzielnicy i reklamami. To jest jakby temat, który generalnie rzecz biorąc budzi pewne pytania i kontrowersje. Też jestem zdania, że okresowo komisja rewizyjna powinna nad takim elementem budżetu dzielnicy się pochylać i w sposób bardziej szczegółowy sprawdzać procedury i tryb wydawania pieniędzy, wybierania podmiotów, które, z którymi prowadzona jest przez dzielnicę współpraca w tym zakresie. To tyle z mojej strony. Dziękuję.
Dziękuję. Proszę o zabranie głosu pana Rafała Chrzanowskiego.
Dziękuję panie przewodniczący. Ja mam jedną uwagę do tego planu kontroli. Czy nie powinno być zawarty termin, kiedy one zostaną wykonane, czyli od stycznia do marca, od marca do czerwca na przykład? Moja sugestia, żeby ewentualnie uzupełnić o terminy.
No,
ale można wyznaczyć terminy, tak? Dziękuję.
To jest do decyzji Rady. Można terminy doszczegółowić, nie trzeba, jest jakby plan roczny, więc one, te kontrole muszą być wykonane w danym roku i to też nie przechodzą na rok kolejny, tylko w danym roku, natomiast zawsze można też doszczegółowić. Nie jest konieczne. Proszę pan Mikucki, następnie pan Kulka i następnie, przepraszam, pani Radzikowska.
Tak, rzeczywiście, no myślałem, że to jest sprawa już wyjaśniona. Rzeczywiście była mieszkanka, ale z propozycją takiej kontroli, ale ja nie mogę przyjąć takiej propozycji kontroli, nie wysłuchawszy drugiej strony. Tutaj na piśmie i słownie przedstawiła problem z budżetu partycypacyjnego. Zwróciłem się do zarządu o ustosunkowanie się na owe pismo i czekamy na odpowiedź i myślę, że po takiej odpowiedzi możemy spokojnie jako komisja rewizyjna usiąść i o takim problemie porozmawiać. Bez osiągnięcia informacji z drugiej strony, no jest to troszeczkę takie, no byłoby to niepoważne. Jak chodzi o reklamę, no nie było pytania, które moglibyśmy tutaj zadać. Było rzucony temat reklamy i myślę, że to uzgodniliśmy. W ciągu tego roku wypracujemy pytanie w kontroli na temat tego zagadnienia. Ja uważam na przykład, że powinniśmy się skupić na nie na programach, które są powszechnie widoczne i widać na każdy obywatel Wilanowa widzi, jak zostało to zrealizowane, a powinniśmy się skoncentrować na to, co nie jest widoczne, czyli na dokumentach z różnych inwestycji, których po prostu nie widać. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Paweł Kulka.
Dziękuję panie przewodniczący, szanowni państwo. Ja chciałbym jeszcze kilka słów tu dodać, uzupełnienia, co pani radna Anna Wawrzyniecka powiedziała nam. Komisja rewizyjna odbyła się tydzień temu i razem z panią Anną chcieliśmy te dwa punkty dodać do tego planu, bo uważam, że one są zasadne, tak, i społecznie jest oczekiwanie, żeby wyjaśnić te kwestie w należyty sposób. Z drugiej strony nie rozumiem niechęci pana przewodniczącego komisji rewizyjnej, która ma w zasadzie kontrolować, tak, niechęci do kontroli, tak, dla mnie to jest troszeczkę dziwne, ale rozumiem jego argumenty w sprawie takim, że chciałbym najpierw skonsultować się z zarządem dzielnicy. Tylko według mnie to powinno być zrobione formalnie jako kontrola, tak? No nie mamy dużo tych kontrol zleconych przez Radę Dzielnicy. W sumie nie mamy żadnej zleconej, tak? Więc no nie wiem, możemy czekać tak kolejne 4 lata, tak? No ale chyba po to jesteśmy w tej komisji, żeby jednak pracować, więc Kilka słów jeszcze odnośnie tematu tych dwóch punktów, które byśmy tutaj zachęcali Państwa do poparcia. Kwestia budżetu partycypacyjnego. Ja myślę, przepraszam, obywatelskiego już w tej chwili. Ja uważam, że czas i zaangażowanie mieszkańców, które było włożone na głosowanie na te projekty, na wybór, tak, i na zapoznanie się, wymagają od nas, żebyśmy powiedzieli mieszkańcom, co się z tymi projektami działo, które nie zostały wykonane. Czy one będą, czy nie będą, czy z różnych, na pewno w części obiektywnych powodów nie mogłyby zrealizowane, ale to trzeba po prostu wyjaśnić. I myślę, że to byłby bardzo dobry temat dla kontroli w naszej komisji. I druga sprawa, kwestia promocji reklamy. To też był temat, który funkcjonuje w mediach społecznościowych wśród mieszkańców. Szczególnie teraz, kiedy znana jest nam sytuacja miasta, sytuacja finansowa, tak? I każda kwota jest ważna dla mieszkańców, no bo środki są mniejsze, trudniej je podzielić, więc myślę, że tutaj można pokazać, że dzielnica też robi przegląd swoich, że tak powiem, czy my chcemy zrobić przegląd, tak, zobaczyć, czy środki są wydawane najbardziej korzystnie, jak to jest możliwe. Dziękuję bardzo.
Dobrze. Dziękuję. Proszę teraz pani Katarzyna Radzikowska.
Jeszcze ja później.
Mamy wszystko, pan przewodniczący ma zapisane wszystko.
Dziękuję bardzo. Kwestia drugiego punktu merytorycznego, dostępności urzędników Wydziału Obsługi Mieszkańców. Co autor tejże kontroli miał na myśli? No bo jak się wchodzi do urzędu, widać, że urzędnicy są dostępni. Nie rozumiem tego tematu kontroli i prosiłabym o doprecyzowanie. Jeżeli jest jakaś intencja przewodnia i jest jakiś pomysł konkretnej kontroli, to proszę o jej wyrażenie i ewentualnie próbę nazwania tego bardziej precyzyjnie, abyśmy wiedzieli, co właśnie autor miał na myśli. No bo badanie dostępności urzędników Wydziału Obsługi Mieszkańców. No, szanowni Państwo, można to naprawdę szeroko rozumieć. To jest jedna sprawa. Rozumiem, że kontrola gospodarności wypełnia wymogi też jakby zakresu, czyli badanie gospodarności. Też mam wątpliwość takiej natury, że tutaj powinien być ten jakby zakres badania czy kontroli doprecyzowany, no ale to już zakładam, że ta gospodarność wyczerpuje między innymi kwestie zakresu, więc nie będę się czepiać. Natomiast bez wątpienia sformułowanie dostępność urzędników jest zbyt ogólne i niewiele znaczące. Natomiast w sprawie wniosków złożonych tutaj przez członków komisji i nieprzyjętych do planu kontroli i wypowiedzi pana przewodniczącego Mikuckiego, no po prostu nie wierzę w to, co słyszę. To znaczy radny zasięgnąć chce opinii zarządu, aby móc skonsultować, czy to może być kontrolowalne. To znaczy radni podejmują decyzje, co będą kontrolować, a uzgodnienia, słuchanie drugiej strony, jak pan radny raczył przywołać, to jest dopiero właśnie w momencie, kiedy tą kontrolę wykonywać się będzie. Po to one są, żeby właśnie dwóch stron wysłuchać. Zatem próba wysłuchania przed ustaleniem planu kontroli, no jest to coś niespotykanego w tej Radzie. Trochę powiedziałabym absurdalny pomysł. Nawet z punktu widzenia formalnego, a na pewno logicznego. I powtórę już tak zupełnie z boku. Dwie kontrole w planie kontroli to jeszcze chyba tak małej liczby kontroli w tej Radzie czy w innych kadencjach po prostu nie było, więc trudno mówić, że to jest naprawdę plan na rok. I w kwestii budżetu partycypacyjnego, teraz obywatelskiego, jak to, że tak powiem, już jest nazwane, no absolutna słuszność, ponieważ tak naprawdę realizacja budżetu, tegoż budżetu, jest takim papierkiem lakmusowym, jeśli chodzi o podejście do projektów, które niosą ze sobą dosyć dużo emocji, bo zarówno wnioskodawcy, którzy muszą wykonać bardzo dużo od strony proceduralnej, żeby doprowadzić do pojawienia się, do pozytywnej weryfikacji ich projektu, kolejno promocji tego projektu, wykonania bardzo wielu czynności, no wkładają w to dużo pracy i też emocji. W związku z tym z szacunku dla tych ludzi, którzy to wykonali, ale także z szacunku dla tych, którzy zagłosowali za tymi projektami, uważam, że konieczne jest pewne podsumowanie i próba oceny, co można poprawić w realizacji projektu z budżetu obywatelskiego. Nie dalej jak chwilę temu skończyliśmy komisję skarg i wniosków i też spotykamy się z tematami niestety niewłaściwej komunikacji urzędu wobec wnioskodawców. Więc bez wątpienia jest tak, że jest to temat, który jest społecznie ważny w Wilanowie. Chcę przypomnieć, że w Wilanowie spada liczba projektów zgłaszanych do budżetu obywatelskiego i liczba chętnych, którzy głosują w ogóle za tymi projektami. Należy sobie zadać pytanie, dlaczego? Skoro miasto prze do udziału obywateli w uczestniczeniu w samorządzie i zgłaszaniu projektów i czerpanie z tych zasobów, to nieprzyjrzenie się temu procesowi, tym procesom, które miały miejsce w różnych projektach, no jest po prostu dużym błędem. Powtórę, chcę przypomnieć, że było bardzo dobrym zwyczajem w poprzedniej kadencji, że komisje merytoryczne, nie robiła tego komisja rewizyjna, ale właśnie komisje merytoryczne przyglądały się realizacji projektów w ramach swoich kompetencji tematycznych. Tego nie ma w tej kadencji, abstrahuję od ceny pracy różnych komisji, natomiast tego nie ma. W związku z tym jedynym w tym momencie pomysłem na to, aby przyjrzeć się realizacji projektom w budżecie partycypacyjnym łamane na obywatelskim, jest właśnie ten projekt, projekt tej kontroli. Nie rozumiem postawy państwa, którzy byli przeciwni takim wnioskom i szczególnie no, w ogóle abstrakcyjnej wypowiedzi pana przewodniczącego, który najpierw o kontrolę, czy ją robić można, chce z drugą stroną rozmawiać. Tak jak powiedziałam na początku, miejsce na tą rozmowę i wysłuchanie stron jest właśnie podczas kontroli. Jeszcze jedna uwaga formalna do pana wypowiedzi, mianowicie pan mówi, że no to najwyżej w trakcie roku te kontrole sobie zrobimy. Otóż nie. Bez wpisania ich do planu kontroli lub bez zlecenia ich przez radę tudzież skierowania nie może sobie pan ekstraordynaryjnie powiedzieć, że będzie pan realizował jakąś kontrolę. To jest po prostu fałsz. Dlatego popieram, proszę, abyście państwo przemyśleli, aby naprawdę rzetelnie podejść do kwestii oceny projektu w budżecie partycypacyjnym obywatelskim.
Dziękuję. Pan Tomasz Kuszłejko, następnie pani Drewniak, pan Mikucki i pan Królicki. Proszę, pan Tomasz.
Dziękuję bardzo. Kilka wątków. Co do punktu dotyczącego dostępności obsługi mieszkańców, ten punkt, uważam, że on powinien zostać faktycznie w jakiś sposób zawężony bądź sprecyzowany, chociażby poprzez zbadanie jakości tej obsługi, bo jest to według mnie zbyt ogólne pojęcie, więc zbadać jakość można poprzez na przykład zebranie wszystkich wniosków interesantów, które padły podczas ostatnich na przykład 2 lat do urzędu, żeby coś zmienić, ulepszyć. Można to wtedy zweryfikować, jak zostały potraktowane takie wnioski. Można też rozważyć kwestie, które się pojawiają w obiegu mediów społecznościowych co do uwag, jak funkcjonuje urząd od strony mieszkańca. Tu na przykład kwestia możliwości zaparkowania, czy na przykład nie byłoby wnioskiem z takiej kontroli to, że należałoby ograniczyć właściwie wolny dostęp do parkingu, na którym ciężko jest znaleźć miejsce. Gdybyśmy ustalili, że interesanci mają walidowany bilet i nie płacą za parking, jeżeli nie przekraczają jakiegoś czasu, to już będzie wiedział, ile trwa obsługa mieszkańca maksymalna po naciśnięciu guzika i dostania numerku do załatwienia sprawy. Reszta czasu powinna być płatna, ponieważ z pewnością ludzie parkują tutaj po prostu absolutnie unikając opłat tam, gdzie one są, a to wpływa właśnie na jakość obsługi mieszkańców bezpośrednio. Więc to do tego punktu ja bym był za doprecyzowaniem i uważam, że ta jakość obsługi poprzez weryfikację wniosków i ewentualnie podjęcie kilku takich elementów szczegółowych jest do przeprowadzenia. Jeśli chodzi o punkt dotyczący budżetu obywatelskiego, to chciałem powiedzieć, że w mojej opinii ta propozycja może być zbyt daleko idąca z dwóch względów. Tych projektów jest sporo i część projektów jest nierealizowana bezpośrednio przez urząd. Są projekty realizowane przez na przykład Zarząd Dróg Miejskich i nie wyobrażam sobie, żebyśmy wtedy mogli kontrolować akurat te realizacje. Natomiast byłbym też za tym, żeby taką kontrolę przeprowadzić, na przykład w odniesieniu do wybranych projektów, które nie zostały zrealizowane. I to zawężenie, po pierwsze, nie byłoby wielką, tak gigantyczną pracą, być może niepotrzebną w wielu miejscach, gdzie te realizacje są, można powiedzieć, bardzo dobre. No ale z drugiej strony dałoby to nam do myślenia, gdzie tkwią błędy. Czy to jest na etapie weryfikacji projektów, czy złej wyceny i byśmy po prostu mogli wyciągnąć jakieś konkretne wnioski. No przypomnę tutaj kilka takich projektów, które miały bądź niepełną realizację, bądź w ogóle jej nie miały. No do dzisiaj czekamy na Zdroje Wody na przykład, które miały być umieszczone w dzielnicy Wilanów. Już 2 lata temu czy 3 lata temu zrezygnowano z jednego projektu dotyczącego mostku przy tam części Wilanowskiej. Na Osi Królewskiej mostek zrealizowany nie został w pełni, bo tam zawierał jeszcze część taką edukacyjną, że tak powiem, społeczno, taki poznawczą. Został tylko funkcjonalnie zrealizowany ten projekt. I teraz z drugiej strony osobiście ja się wstrzymam, jeśli ten wniosek padnie, ponieważ jestem autorem tak wielu projektów, że uważam, żeby to było po prostu z mojej strony no, niewłaściwe głosowanie, bo bym właściwie za kontrolą czegoś, co sam zgłaszałem, więc tutaj będę musiał, że tak powiem, oddać pole. Natomiast wyrażam zdecydowanie swoje zdanie, że jakaś wąska kontrola części tych realizacji, a w szczególności braku realizacji, mogłaby mieć miejsce i jest do skontrolowania. I mam jeszcze pytanie do przewodniczącego komisji też, kiedy by planował powołanie zespołów kontrolnych? I ostatni wątek, jaki chciałem podnieść w tym punkcie, to przypomnieć, że w poprzedniej kadencji zdarzyło się również, że mieliśmy tak mało raz w jednym roku kontroli, ale też się zdarzało, że w ciągu roku taka kontrola dodatkowa została przyjęta na wniosek komisji, więc jest to możliwe. Też chciałem przypomnieć, że w poprzedniej kadencji, kiedy miałem zaszczyt pełnić tą funkcję przewodniczącego komisji, była kontrola dotycząca promocji. Pewnie można ją wyciągnąć i zbadać, jak to było przeanalizowane. No, faktycznie jakieś wskazówki były określone i zalecenia. Czy one zostały zrealizowane? Nie wiem. Chciałem też podpowiedzieć, że warto robić od czasu do czasu, ja nie mówię, że w każdym roku, kontrole dotyczące realizacji wniosków pokontrolnych z poprzednich kontroli, żeby zobaczyć, czy to w ogóle funkcjonuje i ma sens. Dlatego jeszcze ostatnia uwaga co do budżetu obywatelskiego. Zgadzam się z tym twierdzeniem, że to jest o tyle ważne, że jakość i przeprowadzanie samej realizacji jest istotna dla mieszkańców i ich zaangażowania. Jak widać, w zeszłym roku mieliśmy 68 projektów, na rok 2021 będzie ich 52 zgłoszonych przed weryfikacją. Więc przy tendencji, że w całej Warszawie jest więcej projektów niż w roku poprzednim. Więc jakby można powiedzieć, coś jest na rzeczy i trzeba to zbadać. I myślę, że jest na to jakaś szansa. Choćbym nie szedł szeroko w zakresie w ogóle całego budżetu, bo to można po prostu po łebkach wtedy przejść. Dziękuję.
Dziękuję. Teraz pani Anna Drewniak. Szanowni
Państwo, już nie będę się odnosiła do kontroli Wydziału Obsługi Mieszkańców, bo już moi przedmówcy powiedzieli, uważam, że rzeczywiście jakość obsługi można kontrolować, ale dostępność niekoniecznie. Ale słucham? Jak to mierzyć? Wystarczy spojrzeć, czy siedzą, no to? Jest, są. Ale natomiast interesuje mnie budżet obywatelski. Szanowni Państwo, ja bym zdecydowanie skontrolowała w budżecie wnioski, które przeszły pozytywną weryfikację, zostały oddane na nie głosy, one przeszły i powinny być realizowane i są nierealizowane. Ja bym się tym wnioskom przyjrzała, bo muszę Państwu powiedzieć, że najgorzej jest to odbierane przez mieszkańców, jeżeli ktoś napisał wniosek, zadał sobie trud, żeby ten wniosek rozpropagować. O, słowo mi uciekło. I jest, zwycięża ten wniosek i nagle jest nierealizowany. Ja sama była wnioskodawczynią jednego projektu, który przeszedł i przeszedł również pozytywną weryfikację mieszkańców i powinien być realizowany. Jest nierealizowany. Tu do pana Piotra Mikuckiego, o ile dobrze pamiętam, również pana projekt miejsca parkingowe na ulicy Biedronki, dlatego się dziwię, że pan rezygnuje z tego, bo doskonały projekt i mieszkańcy bardzo się cieszyli i czekają na to. Myślę, że powinniśmy się zająć nie, dlaczego te projekty nie zostały zrealizowane, zwycięskie projekty, dlaczego nie są realizowane. I tyle. Dziękuję.
Dziękuję. Pan Piotr Mikuski, proszę.
Przytyki omijam. Powiem tak, jak chodzi o Wydział Obsługi Mieszkańców, chcę, żeby to było jak najbardziej szeroko rozpatrywane. Chcę dowiedzieć się, czy są na obsługę mieszkańców jakieś skargi, wnioski, czy ja zgłaszałem 2 lata temu, że moim zdaniem brakuje etatu do rejestracji samochodów. Jest jedno miejsce, nie wiem, czy zostało to zrealizowane, w jaki sposób. Więc bardzo te pytanie miało szeroko zabrzmieć i tak zabrzmiało. Jak chodzi o każda, to co Państwo proponują, jak chodzi o ten drugi punkt, to jest też ciężko mierzalne, czy jakość, czy dostępność. Moim zdaniem ciężko będzie to tak czy siak zmierzyć i to będzie dla komisji, jak z tym się zmierzy zadanie. Jak chodzi o budżet partycypacyjny obywatelski, moim zdaniem jak chodzi o rok 2019, jest jeszcze za wcześnie, żeby podejmować takie kontrole, ponieważ informacje dopiero spływają. Jak chodzi tutaj przytoczony mój projekt, oczywiście środki zostały przeniesione na ten rok. Czekam na realizację i nie wiem, jaka będzie decyzja. Na razie problem jest techniczny i czy będzie zrealizowany, dowiemy się w ciągu roku. Tak samo inne tematy, które są niezrealizowane. Nie wszystkie informacje jeszcze na dzień 22 stycznia jeszcze żadnych informacji nie mieliśmy. Co jeszcze? Co Państwo tutaj jeszcze do mnie zarzut mieli? Chyba w większości odpowiedziałem. Wszystko. Tak, to dziękuję w takim razie, bo chyba już mi nie przychodzi nic na myśl. Dziękuję bardzo.
Dobrze, dziękuję. Ostatni głos dyskusji, pan Przemysław Królicki.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szanowni Państwo, ja uważam, że oczywiście samą nazwę kontroli moglibyśmy zmienić na po prostu jakość obsługi mieszkańców przez Wydział Obsługi Mieszkańców. Tutaj przychylam się do tej wypowiedzi pana wiceprzewodniczącego radnego Tomasza Kuszwejki, ponieważ ta dostępność obsługi mieszkańców może być rozumiana jakoś tak nie dość precyzyjnie, natomiast sama jakość obsługi będzie zawierała już również te kwestie związane z tym, na ile urząd jest dostępny. To oczywiście można różnie rozumieć co do usprawnień dla mieszkańców, co do dostępności nawet dla osób starszych czy niepełnosprawnych, a tutaj nie do końca o to chodzi. A ta jakość obsługi jest takim tematem uniwersalnym i myślę, że tak jak przy każdej kontroli sporządzamy jej plan i zagadnienia, że tak powiem, kontrolne, które wówczas mogą być doprecyzowane i wskazywać, na czym będzie precyzyjnie ta kontrola polegała. Co do tej takich kwestii, że tych uszczypliwości, które się pojawiły, że pan przewodniczący skierował jakieś zapytanie do zarządu, to myślę, że to jest takie małostkowe, żeby tutaj chwytać za słówka, ponieważ no, żeby przeprowadzić jakąś kontrolę sensownie, to też trzeba najpierw wiedzieć po prostu, jaki jest zakres danej materii, żeby ta kontrola miała sens, bo po prostu czasem tam, gdzie wydaje nam się, że istnieje jakieś ryzyko rzeczywiście, które wymagałoby badania, może się okazać, że ten obszar zupełnie jest wygląda w ten sposób, że nie warto się tym zajmować, w szczególności jeżeli na przykład była też przeprowadzona jakaś inna kontrola zewnętrzna, bardzo szczegółowa, to trudno, żeby jakieś czynności ponawiać, tym bardziej, że no, kontrola Rady Dzielnicy no, nie jest taka tak szczegółowa, jak ma być kontrola jakiegoś biura kontroli, czy audytu wewnętrznego, czy też zewnętrznych podmiotów, więc nie ulega wątpliwości, że nie ma nic złego w takim zapytaniu i myślę, że formowanie czegoś takiego, że tu przewodniczący komisji będzie pytał zarząd, czy on może zrobić kontrolę w takim czy innym zakresie, no to jest taka zbędna uszczypliwość i nie idźmy tą drogą. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Wszyscy z Państwa, którzy chcieli głos zabrać, zabrali już raz i dziękuję. I teraz ja postaram się podsumować i trochę może odpowiedzieć na niektóre zagadnienia, które zostały w wypowiedziach zawarte. Była mowa o tym, że nie ma prowadzonych kontroli, a komisja powinna pracować, już kontrolować. No proszę Państwa, nie ma prowadzonych kontroli, bo dzisiaj mamy Radę Dzielnicy, posiedzenie Rady Dzielnicy, sesję, na której ustalamy plan kontroli. I dopiero od tego momentu, jak uchwała Rady zostanie podjęta i plan kontroli zostanie uchwalony, to komisja rewizyjna będzie mogła kontrolować. Jest to pierwsze posiedzenie w tym roku, więc no, trudno było uchwalić to wcześniej. Natomiast chciałbym zauważyć, że w zeszłym roku były 3 kontrole w planie kontroli komisji rewizyjnej. Na dzień dzisiejszy nie otrzymałem raportu żadnego pokontrolnego, więc to też może warto na to zwrócić uwagę, bo wszyscy jesteśmy za tym, żeby tych kontroli było, nie wiem, może 3, a może 5, a może 10. Natomiast no, te raporty pokontrolne też zespoły pokontrolne powinny stworzyć i je przedstawić, więc no, to też jest jakaś praca, którą zakładam, że Państwo niebawem w komisji skończycie i wtedy zabierzecie się za nowe kontrole, które dzisiaj Rada Państwu zleci poprzez uchwalenie planu kontrolnego, bo to Rada decyduje o tym, jak finalnie plan kontroli będzie wyglądał. Jeżeli chodzi o budżet partycypacyjny, to tutaj była mowa o tym, że są głosy mieszkańców. No, powiem tak, na razie z tego, co jakby zauważyłem i widziałem korespondencje, które były prowadzone różne z różnymi radnymi i mailowo, i w trybie dostępu do informacji publicznej, powołując się na różne przepisy, konstytucje i tak dalej, no to tylko jedna mieszkanka, oczywiście, którą bardzo szanuję, jak to Państwo powiedzicie, była radna, w tej sprawie występowała, okay, rozumiem, jest żywo zainteresowana. Złożyła w tej sprawie skargę. Ta skarga jest rozpatrywana przez Komisję Skarg, Petycji i Wniosków. I dopóki ta skarga nie będzie finalnie rozpatrzona, a dzisiaj też to było powiedziane, że ta materia też nie jest wcale prosta, bo to już kolejne posiedzenie w tej sprawie komisji było i jest dość złożona, to myślę, że też nie ma do końca co dublować naszych dwóch organów, jakimi są Komisja Rewizyjna i Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Tam, z tego co wiem, to też przewodniczący tej komisji wystąpił do zarządu o złożenie stosownych wyjaśnień w tej sprawie. Tutaj też słusznie zauważył przewodniczący Kuszłajko, że no tych projektów jest na tyle dużo, że zakładam, że rok by Państwu na pewno na to pewnie nie starczył, więc to jest też jakby trudne i warto wtedy, jeżeli już, to wybrać jakieś konkretne projekty. Więc ja osobiście uważam, niech komisja przeprowadzi te kontrole, które są tutaj zawarte, dwie, niech je przeprowadzi, daj Boże, jak najszybciej, a wtedy bardzo chętnie wystąpię, jak otrzymam sprawozdania pokontrolne, raporty pokontrolne i to będzie zakończone, bardzo chętnie wystąpię wtedy do przewodniczącego komisji rewizyjnej, aby komisja zaproponowała kolejne tematy, które Rada jej zleci. Oczywiście zakładając, że nie będzie żadnych sytuacji nadzwyczajnych, które Rada może zawsze zlecić poza kolejnością i w każdym momencie uchwałą Rady. Więc jak gdyby wydaje mi się, że może dajmy szansę rzeczywiście, żeby ta komisja popracowała nad tymi dwoma kontrolami i zrobiła je jak najszybciej. Nie wiem, przykładowo do maja, czy tam do czerwca i chętnie na drugie półrocze zlecimy kolejne kontrole. Warto się do tego przymierzyć i to przemyśleć. Oczywiście to dyskutujemy i to jest jak gdyby dyskusja, natomiast też polecam, ponieważ zaproszenia na komisję rewizyjną trafiają do wszystkich Państwa radnych, warto też czasami na tę komisję podejść i być może komuś, kto nie jest w komisji, może zaproponować, tak, żeby radni, którzy są członkami tej komisji, rozważyli na przykład jakiś dodatkowy punkt, o który by komisja wnosiła do Rady, aby taki punkt znalazł się w planie kontroli. Tak, jakby to tak na gorąco podsumowując moje wnioski, składam oficjalnie poprawkę, aby punkt trzeci i czwarty z przedstawionego planu kontroli wykreślić. Proszę, czy pan Paweł Kujka jakąś poprawkę zgłasza, bo już teraz zgłaszamy konkretne wnioski.
Panie przewodniczący, chciałem się tylko odnieść do pana tutaj, tak? Słów podsumowania, jeśli mogę oczywiście.
Oczywiście, proszę.
Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, szanowni państwo, nie chcę przedłużać tej dyskusji, więc szybciutko tylko chciałbym sprecyzować, bo może byłem źle zrozumiany. Chodziło mi o to, że komisja rewizyjna nie otrzymała od Rady Dzielnicy żadnych zleceń do kontroli, tak? I to nie chodzi o ten rok, bo wiadomo, że ten rok się jeszcze zaczął, to każdy wie, tylko chodzi o poprzedni rok. Tak, po poprzednim roku nie było żadnej zleconej kontroli. Drugi punkt to chodzi o otrzymanie wniosków pokontrolnych. No, panie przewodniczący, proszę być tutaj sprawiedliwy i w porządku wobec nas. No, my dostaliśmy informację na komisji rewizyjnej, że te wnioski możemy przygotować na sesję, która odbędzie się w lutym, tak? Więc no, albo tak, albo nie, bo jeśli tak, no to przygotujemy wcześniej, jeśli jest taka potrzeba. I druga sprawa, kolejna odnośnie wniosku, rzeczywiście pani jedna mieszkanka była na komisji i pytała się, i to ta mieszkanka złożyła skargę odnośnie wniosków budżetu partycypacyjnego, ale wtedy ja zaproponowałem, żeby nie badać tylko tego wniosku jednej pani, tak, żeby to nie było, nie wyglądało, że no tutaj się skupiamy na jednym, tak, no tylko żeby rozszerzyć to na wnioski. I tutaj radnego Tomasza Kuszłajko uwagi jak najbardziej przyjmuję, bo to rozsądne informacje, żeby skupić się na tych, które zostały niezrealizowane, na kilku najważniejszych, które uważamy, że mieszkańcy mają prawo wiedzieć i tyle. Zwycięskie, niezrealizowane. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panie Pawle. To ja tylko odpowiem na te dwa, już za chwilę, tak, jak się wniosek zaraz daję głos. Jakby tylko odpowiem na te dwa zagadnienia, które pan pierwszy poruszył. To jest właśnie sesja, na której Rada zleca, tak, komisji. Komisja przystąpi do prac i będzie to zlecone komisji rewizyjnej. W zakresie raportów pokontrolnych powiedziałem, że na dzień dzisiejszy nie otrzymałem. Jak je otrzymam, to wtedy wprowadzę na sesję, najbliższą, która będzie. Niezwłocznie, tak? Więc to jak gdyby oczywiście zgodnie z terminami statutowymi i tak dalej, tak? A w zeszłym roku komisja miała trzy kontrole zlecone przez Radę. W uchwale Rady na początku roku, jaki ma być plan kontroli? To były te kontrole zlecone przez Radę. Więc nie można powiedzieć, że Rada nie zleciła komisji, bo inaczej komisja nie mogłaby przeprowadzić żadnej kontroli, gdyby Rada tego nie zleciła. Rada to zleca w uchwale. I to był plan kontroli na rok 2019. Nie zlecała nic ekstra. Natomiast plan kontroli jest po to, żeby właśnie komisja pracowała nad tymi kontrolami. A tak jak mówiłem wcześniej, Rada może dodatkowo coś zlecić, jeśli jest jakaś sytuacja, w której rzeczywiście nie wiem, no, wymaga to dodatkowego przeprowadzenia kontroli. Więc to tak konkludując. I tak pan Tomasz Kuszłajko.
Tak, ja chciałem złożyć wniosek o zmianę w związku z tą dyskusją tytułu tej kontroli dotyczącą Wydziału Obsługi Mieszkańców na brzmienie następujące. Kontrola jakości obsługi Wydziału Obsługi Mieszkańców w roku 2019. Kontrola jakości obsługi mieszkańców.
Obsługi mieszkańców.
Wydziału Obsługi Mieszkańców.
Nie,
czy przez wydział, tak, przepraszam.
Tak, przez wydział, o tak. Przez wydział. O, i teraz będzie. Czyli kontrola jakości obsługi mieszkańców przez Wydział Obsługi Mieszkańców w roku 2019. Okej. Okay. Dobrze, zapisałem. Czy jakieś już wnioski, poprawki? Dobrze, a to ostatni komentarz. I tyle. Proszę pani Małgorzata Gabriel.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja nie jestem ani członkiem komisji rewizyjnej, ani nie jestem członkiem komisji zajmującej się rozpatrywaniem skarg i wniosków. W związku z tym troszeczkę przyglądam się petycji, przyglądam się troszeczkę z boku Państwa dyskusji. Niemniej jednak pozwalam sobie zabrać głos, dlatego że swego czasu byłam członkiem zespołu do spraw budżetu partycypacyjnego. W związku z tym jakby na bieżąco stykałam się zarówno z wnioskodawcami, z projektodawcami i z tymi wszystkimi problemami, które się wiążą z realizacją budżetu partycypacyjnego. I myślę sobie, że warto mimo wszystko przyjrzeć się tym procedurom, chociażby z tego powodu, że komisja rewizyjna jest powołana po to, na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, aby przyglądać się gospodarności. W ramach budżetu partycypacyjnego wydatkowane są środki publiczne. W praktyce bardzo często zdarza się tak, że projektodawcy, którzy składają jakiś wniosek w tymże budżecie obywatelskim, oceniają jego wartość na jakąś tam kwotę. Później w procesie weryfikacji tegoż wniosku ta kwota niejednokrotnie jest zmieniana, najczęściej podwyższana z jakichś powodów. Skoro zatem ostatecznie po weryfikacji urzędniczej dany wniosek może mieć wartość realizacji przykładowo zamiast 10 tysięcy to 100 tysięcy złotych, to jednak warto by się przyjrzeć tak wydatkowanym pieniądzom publicznym. W związku z tym myślę sobie, że pochylenie się nad tym tematem jak najbardziej jest zasadne, jak najbardziej mieści się w kompetencjach komisji rewizyjnej, a mieliśmy bardzo dużo tego typu przypadków, że dochodziło do zmian wartości konkretnych projektów. I jeszcze, proszę Państwa, w zakresie tego, czy my komisji rewizyjnej zlecamy, czy nie zlecamy, ja rozumiem, że dzisiaj dyskutujemy nad planem jej pracy, który komisja wykonuje kontrolę zgodnie z artykułem 18a ustęp 1 ustawy o samorządzie gminnym, natomiast zgodnie z ustępem 4 komisja rewizyjna może wykonywać inne zadania zlecone przez naszą Radę i chciałam tylko, żebyśmy wszyscy dokładnie rozumieli to rozróżnienie, podając również Państwu podstawę prawną. Dziękuję bardzo.
Dokładnie o tym była mowa, że komisja może zlecić w każdej chwili dodatkowe zadania. Dobrze, pani Katarzyno, czy pani chce coś zgłosić, czy skomentować, bo już komentarzy, państwo zabieraliście głos raz w dyskusji, pani Gabriel została głos, bo nie zabierała głosu. Ostatni raz, pytam się, w jakiej sprawie pani? To nie udzielam pani głosu. Czy ktoś ma jakieś wnioski czy poprawki? Czy ktoś zgłasza jakieś wnioski czy poprawki? Ale ja już przyjmuję wnioski, poprawki. Już dyskusja pani radna już była i nie ograniczałem. Dobrze, to proszę, ale naprawdę proszę krótko o tym
powiedzieć.
Dziękuję.
Szanowni Państwo, w ubiegłej kadencji pracowaliśmy tylko w komisji rewizyjnej. To znaczy tylko i wyłącznie komisja rewizyjna przyjmowała swój plan kontroli lub miała zlecane kontrole, na przykład w momencie, kiedy do Rady wpływały skargi i pan przewodniczący zaordynował, że dana skarga jest kierowana do komisji rewizyjnej. To były te między innymi właśnie zlecenia. Teraz mamy inną sytuację formalną, o której tutaj zaczęła mówić radna Gabriel, ale tak naprawdę większość skarg, które są kierowane do Rady, będzie tym samym kierowana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Czyli mamy inną sytuację niż mieliśmy w ubiegłej kadencji, więc nie przymierzając do tego, co mówił pan radny Kuszłejko, to jest inna sytuacja w tej kadencji. Dlatego też ja bym chciała zrozumieć, i to jest pytanie do pana przewodniczącego, tudzież przewodniczących komisji rewizyjnej i komisji skarg, co rozumiemy pod hasłem zlecane kontrole. Bo jeżeli może być tak, że przyjdzie skarga XYZ, ich przyjdzie w roku i one wszystkie trafią do pana przewodniczącego Krzyżanowskiego, to de facto nie będzie żadnych dodatkowych kontroli do komisji rewizyjnej. Ustalmy to lub doprecyzujmy. Bo to nie jest ta sama sytuacja, która była w roku 18 i wcześniej. My jesteśmy w innej sytuacji z uwagi na nowy statut i nowe komisje. Komisja Skarg, Wniosków, Petycji i Komisja Rewizyjna. Dlatego tak ważny jest ten plan Komisji Rewizyjnej. Dlatego też mówienie o zlecaniu w sytuacji, kiedy zdecydowaną większością stanowią skargi, te skargi nie trafią do tej Komisji Rewizyjnej, zupełnie gdzie indziej. Dlatego chciałabym prosić, żebyśmy to sobie naprawdę wyjaśnili, doprecyzowali, ponieważ kwestia chociażby właśnie kontroli niewykonywanych projektów zwycięskich w budżecie partycypacyjnym może zwyczajnie w tym roku nigdy nie trafić do tej komisji, ponieważ załóżmy, że wnioskodawcy, którzy mają niezrealizowane projekty, będą pisać skargi. One nie trafią do komisji rewizyjnej. Dziękuję.
Dziękuję, to ja to doprecyzuję. Od tego roku, czy od, przepraszam, od tej kadencji, od zeszłego roku mamy komisję skarg, petycji i wniosków. Na mocy nowych przepisów, które zostały zaktualizowane, taka komisja powstała. Jeżeli mieszkaniec pisze skargę, jest ona zgodnie z właściwością kierowana do tej komisji. Jeśli pisze petycję, jest kierowana ta petycja do tej komisji. Ale są sytuacje, w której na przykład komisja skarg może uznać, nie wiem, skargę za zasadną i zwrócić się na przykład do tego, aby komisja rewizyjna to rozpatrzyła, ponieważ przeprowadzając kontrolę. Kontrola to nie jest skarga. Nie zawsze kontrola musi być skargi. Może być tak, że coś się, nie wiem, wydarzyło, bym powiedział, bardzo kontrowersyjnego w urzędzie i Rada Dzielnicy stwierdzi, że trzeba na tą sprawę zbadać jako i przeprowadzić kontrolę dogłębną w komisji rewizyjnej. I na przykład zlecić taką kontrolę komisji rewizyjnej i powiedzieć, okej, macie Państwo plan kontroli, ale ta jest poza kolejnością, bo to jest bardzo, nie wiem, ważne, pilne, etc. I wtedy Rada Dzielnicy może zlecić dodatkową kontrolę. I tak naprawdę w każdej sprawie Rada Dzielnicy może zlecić dodatkową kontrolę, ponieważ przytoczony artykuł 18a w ustępie 4 mówi, komisja rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez Radę w zakresie kontroli. Uprawnienie to nie narusza uprawnień kontrolnych innych komisji powoływanych przez Radę Gminy na podstawie artykułu 21 ustęp 1. Czyli jeżeli Rada Dzielnicy zdecyduje, to może każdą kontrolę zlecić komisji rewizyjnej w każdym temacie. Tak naprawdę czytając ten przepis. Więc plan kontroli to jest jedno. Zakładam, że plan kontroli jest planem rocznym, jeżeli na przykład będzie on zakończony, tak jak mówiłem wcześniej, w danym miesiącu, no to wtedy nie powiemy, okej, to przez drugie półrocze komisja rewizyjna nic nie robi. To wtedy ja się zwracam do przewodniczącego komisji rewizyjnej, żeby na komisji poddał pod dyskusję i żeby komisja zaproponowała, jaką chce kontrolę przeprowadzić. Jeśli nie, zrobimy to na Radzie, dzielnicy, po prostu. Jeśli będą jakieś sytuacje nadzwyczajne, nazwijmy to, to również jeżeli na Radzie taka sytuacja będzie omawiana i Rada tak zdecyduje, to komisja też będzie musiała zająć się realizacją takiej kontroli, bo to jest wprost. Rada zleca. Więc jakby to faktycznie mamy od roku jakby nową komisję, którą musieliśmy powołać, ale jakby to się... Słucham? To się nie wyklucza, nie zabiera swoich kompetencji i nie nachodzi na swoje kompetencje wzajemnie. Więc tyle. Dobrze. Czy są jakieś jeszcze wnioski? Proszę pani Anna Wawrzyńska.
Panie przewodniczący, w takim razie chciałabym złożyć formalny wniosek o poszerzenie tego planu kontroli o dwa punkty, o których mówiłam wcześniej.
Czyli jakby brzmiały?
W tej chwili. Pierwszy dodatkowy, czy pierwszy zgłoszony przeze mnie punkt do planu kontroli. Kontrola realizacji wybranych projektów budżetu partycypacyjnego łamane przez obywatelskiego, które nie zostały zrealizowane przez Urząd Dzielnicy w ciągu kolejnego roku od ich przyjęcia.
No, ale wybranych, to znaczy których wybranych? Komisja ma wybrać sobie?
Komisja ma wybrać spośród wykazu, który udostępni Urząd Dzielnicy.
Wybranych projektów?
Projektów budżetu partycypacyjnego łamane obywatelskiego, które nie zostały zrealizowane przez Urząd Dzielnicy w ciągu kolejnego roku od ich przyjęcia. To będzie do sprawdzenia w trakcie kontroli.
W ciągu kolejnego roku od ich przyjęcia, tak?
Tak. Jak rozumiem, taka treść konsumuje sugestie radnego Kuszejki.
No, nie, nie, ale okej. Zwane w ciągu kolejnego roku od ich przyjęcia.
I drugi punkt.
Dobrze, drugi punkt.
Kontrola wydatkowania przez Urząd Dzielnicy środków na promocję i reklamę.
Kontrola wydatkowania, tak?
Przez Urząd Dzielnicy środków na promocję, przecinek reklamę.
Promocję, przecinek reklamę. Dobrze, mamy taki punkt.
Dziękuję.
Przepraszam. Mamy trzy poprawki czy wnioski tak złożone do tego planu kontroli w kolejności zgłoszeń. Pierwszą zgłaszałem ja w zakresie wykreślenia punktu trzeciego i czwartego przedstawionego nam planu kontroli przez Komisję Rewizyjną. Sekundka, będziemy za chwilę głosować. Dobrze. Kto jest za przyjęciem tej poprawki? Proszę przycisk numer 1. Kto jest przeciw? Przycisk numer 2. Kto się wstrzymuje? Numer 3. Proszę o głosowanie. Dobrze. Zamykam. A nie, jeszcze jeden. Jeszcze ktoś może głosować? Nie ma na sali, więc zamykam głosowanie. Za 18 osób, 0 głosów przeciwnych, 1 głos wstrzymujących. Zatem poprawka została przez Radę przyjęta. Druga poprawka zgłoszona przez pana Tomasza Kuszłejko dotycząca punktu drugiego, który miałby brzmieć następująco. Kontrola jakości obsługi mieszkańców przez Wydział Obsługi Mieszkańców w roku 2019. Dobrze. Kontrola jakości obsługi mieszkańców przez Wydział Obsługi Mieszkańców w roku 2019. Tak? Czyli jest konkretnie kiedy, co i jak. Zarządzam głosowanie. Kto jest za? Proszę przycisk numer 1. Kto przeciw? Numer 2. Kto się wstrzymuje? Numer 3. Dobrze, mamy wyniki głosowania. Za 17 głosów, 1 głos przeciwny, 2 osoby się wstrzymały, zatem poprawka uzyskała wymaganą większość. I poprawka, wniosek numer 3 pani radnej Wawrzynieckiej, aby do planu kontroli dodać następujące punkty. Jako punkt trzeci, kontrola realizacji wybranych projektów budżetu partycypacyjnego łamane na obywatelskiego, które nie zostały zrealizowane w ciągu kolejnego roku od ich przyjęcia przez Urząd Dzielnicy, tak? I punkt czwarty, kontrola wydatkowania przez Urząd Dzielnicy na promocję i reklamę, tak? Tak, kontrola wydatkowania było, tak? Wydatków, dobrze. Kontrola wydatków przez Urząd Dzielnicy na promocję, przecinek, reklamę. Tak? Tak. Te dwa punkty razem, jako jeden wniosek był złożony. Chce pani oddzielnie, tak? Dobrze. No to dobrze, to najpierw okej, zgoda, jeżeli wnioskodawczyni tak sobie tego życzy, nie ma jak gdyby problemu. Zatem najpierw będziemy głosować pierwszy punkt zgłoszony przez Radną Wawrzyniecką, czyli propozycję punktu trzeciego. Jeszcze raz, kontrola realizacji wybranych projektów z budżetu partycypacyjnego Łamane na Obywatelskiego, które nie zostały zrealizowane przez Urząd Dzielnicy w ciągu kolejnego roku od ich przyjęcia. Dobrze, zarządzam głosowanie. Kto jest za, przycisk numer 1, kto jest przeciw, numer 2, kto się wstrzymuje, numer 3. Dobrze, zamykam głosowanie. Wszyscy oddali głosy. Za głosów 7, przeciw głosów 10, 3 głosy wstrzymujące. Zatem wniosek nie uzyskał wymaganej większości. I teraz punkt wtedy już nie czwarty, tylko miałby być również w tym momencie trzecim, tak, bo głosujemy oddzielnie. Jest to kontrola wydatkowania, czy wydatków, przepraszam, kontrola wydatków przez Urząd Dzielnicy na promocję przecinek reklamę. Dobrze, czy mogę? Zarządzam głosowanie. Kto jest za, przycisk numer 1, kto przeciw, numer 2, kto się wstrzymuje, numer 3. Proszę o głosowanie. Zamykam głosowanie. Za głosów 7, przeciw głosów 12, jeden głos wstrzymujący. Wniosek nie uzyskał wymaganej większości. Więcej wniosków, więcej poprawek nie ma, zatem odczytam ostatecznie, jak będzie wyglądał plan kontroli, który następnie uchwałą Rada będzie przyjmowała. Punkt pierwszy. Kontrola gospodarności procesów inwestycyjnych, wykonania planów inwestycyjnych na obszarze dzielnicy Wilanów w roku 2019. Punkt drugi. Kontrola jakości obsługi mieszkańców przez Wydział Obsługi Mieszkańców w roku 2019, więc jakby zakres kontroli dotyczy roku 2019 stricte. I odczytam projekt uchwały i przystąpimy do głosowania. Druk numer 71, projekt uchwały Rady Dzielnicy Wilanów Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Wilanów Miasta Stołecznego Warszawy na 2020 rok. Podstawa prawna jak w materiale, paragraf pierwszy. Zatwierdza się roczny plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Wilanów Miasta Stołecznego Warszawy na 2020 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Dzielnicy Wilanów Miasta Stołecznego Warszawy. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załącznik, jak odczytałem przed projektem uchwały. Zatem zarządzam głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za, proszę przycisk numer 1. Kto przeciw, numer 2. Kto się wstrzymuje, numer 3. Jeszcze nie wszyscy. Dobrze. Wszyscy, zamykam głosowanie. Za głosów 14, przeciw głosów 3, wstrzymujących głosów 3. Zatem uchwała została przez Radę podjęta. Przechodzimy do kolejnego punktu. Jest to punkt 7, czyli ten nowy, który Rada wprowadziła pod swoje obrady, czyli projekt uchwały Rady Dzielnicy Wilanów w sprawie opinii Rady do zmian w załączniku dzielnicy Wilanów do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2020 rok. Proszę, kto z Państwa zreferuje? Pani naczelnik Krzenowska, tak? Bardzo proszę o zabranie głosu panią naczelnik Elżbietę Krzenowską.
Tak, dzień dobry Państwu. Przedstawiamy Państwu zmiany w załączniku inwestycyjnym na rok bieżący dla dzielnicy Wilanów Miasta Stołecznego Warszawy. Ja Państwu poszczególne pozycje odczytam, natomiast chciałabym przekazać może taką informację, że znaczna część pozycji to jest przewrócenie środków niewykorzystanych w roku poprzednim i będę zaraz referowała. Natomiast wprowadzamy również środki z dotacji, które uzyskujemy na wybudowanie kotłowni. Chodzi nam o zlikwidowanie ogrzewania węglowego, które jest w jedynym naszym obiekcie na Przyczółkowej. W budynku komunalnym dostaliśmy dotację w kwocie 600 tysięcy na wybudowanie kotłowni gazowej i tu wprowadzamy to zadanie w podziale na 2 lata i to jest dodatkowe zadanie. Podobnie wprowadzamy zadaszenie orlików, gdzie dostaliśmy korespondencję z biura sportu, że dysponują środkami na zadaszenie orlików. Wprowadzamy wnioski o zadaszenie 2 orlików i jeszcze zupełnie jako nowa pozycja składamy wniosek o środki na remont naszej budynku. Nazywamy poczty kolejki, czyli ten, który jest tu bardzo istotny z punktu widzenia wizerunku dzielnicy i w ogóle tego budynku, tego zabytku, który posiadamy. I teraz może zacznę od pozycji numer 1, przebudowa ulicy Bruzdowej na odcinku od Prętowej do S2. Tutaj za zeszły rok mamy dużą kwotę, 1 294 000 środków niewykorzystanych. I to nie są środki wolne, które były w budżecie. Chcę powiedzieć, skąd to się wzięło. To są po prostu, nie było w zeszłym roku uchwały o środkach niewygasających, czyli środki, które były zaangażowane pod umowy, a z określonych przyczyn wykonawcy się nie wywiązali z robót. Po prostu nie zostało, nie ma środków. Zawsze takie środki były angażowane poprzez uchwałę o środkach niewygasających. Takowej w zeszłym roku nie było. Więc są to środki, które w kwocie znacznej, bo 540 tysięcy to są środki do rozliczenia z Fallbrookiem, czyli wykonawcą pierwszego odcinka. Odcinek jest zakończony, roboty trwają, trwa rozliczenie, więc to jest przeniesienie tych środków i około 435 tysięcy są to środki, które już były zaangażowane pod odszkodowania, niewypłacone, gdyż mamy odwołania od decyzji odszkodowawczych. Także to nie były wolne pieniądze, to były środki zaangażowane. Budowa skrzyżowania Przyczółkowa-Branickiego-Swogla. Wolne środki w kwocie 261 375. Zwracamy się o przywrócenie na ten rok. Podobnie budowa połączenia ulicy Brańskiego z POF, również 249 874 zł, środki niewykorzystane. Prosimy, żeby nam ujęto w budżecie tegorocznym. Budowa ulicy Zdrowej 82 664, prosimy o przywrócenie takich środków. Budowa osi Królewskiej, to jest kwota 14 tysięcy, którą na tej pozycji chcemy w tym roku również utrzymać, co prawda nie w pełnej wielkości, tylko część przenieść jeszcze na pozycję budowa ulicy Rycerstwa Polskiego i to są drobne, wydawałoby się, środki, ale one są niezbędne na wszelkie formalności związane z pozyskaniem od dewelopera gruntu wraz z naniesieniami, czyli wchodzą tu w koszty, mówimy tu o kosztach aktów notarialnych związanych z dokończeniem procedur związanych z nabyciem wybudowanych już odcinków osi Królewskiej od dewelopera, co wynika nam z artykułu 16. Jeśli chodzi o 37 KUD, z zeszłego roku zostały niewykorzystane środki 179 320. To były środki niewystarczające, żeby pokryć ostatnie decyzje odszkodowania, więc przenosimy je na ten rok w celu kontynuacji odszkodowań. Przebudowa Jara Bruzdowa do wału Zawadowskiego, sytuacja podobna, 44 380 zł, które przenosimy na ten rok, były za małe w zeszłym roku, żeby jeszcze wypłacić pod jakieś decyzje odszkodowawcze. Jeśli chodzi o rozbudowę skrzyżowania Syta Jara, tutaj mamy sytuację, o której mówiłam, ewidentnego braku środków niewygasających, bo to są środki zaangażowane pod umowę z wykonawcą, które w zeszłym roku nie mogły być wydatkowane, gdyż roboty nie zostały zakończone, więc musimy aneksować na ten i przenosić środki na ten rok. Na budowę ulicy Mango to były wolne środki w kwocie 81 549. Przebudowa ulicy Rycerstwa Polskiego wraz z połączeniem z Kieślowskiego. Zadanie jest zakończone, rozliczone. Środki, które tutaj pokazujemy, to są tylko i wyłącznie środki na dokończenie spraw formalnych, formalno-prawnych związanych z nabyciem od dewelopera w myśl artykułu 16 gruntu, czyli są to koszty aktów notarialnych nabycia gruntu, które nam nieodpłatnie deweloper przekazuje. Jeśli chodzi o szkoły podstawowe, no to jeśli szkoła przy Osi Kuleskiej, oszczędności z zeszłego roku z wolnych środków 196 343 oczywiście przywracamy na zadanie. Jeśli chodzi o przedszkole na Latoszkach, to 8397 było oszczędności. Prosimy o przywrócenie w pozycję szkoły, bo szkoda nam tych pieniędzy nie skorzystać z możliwości przywrócenia tych środków. Budowa żłobka, tu jest ta pozycja również zaangażowana całkowicie pod umowę z wykonawcą, który w całości w zeszłym roku nie wykonał zakresu finansowego. No gdyby były środki niewygasające, no to byśmy mieli to w odrębnej uchwale, teraz musimy przywrócić na ten rok. Realizacja projektu Wilanów for Kids. W zeszłym roku wniosek z budżetu partycypacyjnego nie został zrealizowany, gdyż nie wyłoniono wykonawcy w trakcie ogłaszanych postępowań kilku przetargowych, dlatego środki na ten rok są przywracane i dalej będzie dalej kontynuowana inwestycja. Następną pozycją to już jest to, o czym Państwu mówiłam, że wnioskujemy o środki na przebudowę w celu adaptacji zabytkowego budynku dworca kolejki Wilanowskiej. Wnioskujemy na przyszły rok 300 tysięcy na dokumentację, natomiast również wnioskujemy w WPF-ie na rok 2021 kwotę na wykonanie prac remontowych w wysokości 2 miliony 700 i zadaszenie pneumatyczne Orlików przy ulicy Worowczuka i Sytej. Wnioskujemy o 2 miliony 800 na obie pozycje. Mamy korespondencję z biurem sportu, że środki jakieś zostaną przydzielone, mówię Państwu jakieś, dlatego że kwoty 2 miliony 800 jeszcze nie zadeklarowano. Mówiono na razie o kwocie 2 miliony, ale my wnioskujemy zgodnie z naszymi wycenami i kosztorysami. I tak wyglądają nasze zmiany w załączniku inwestycyjnym.
Dziękuję Pani Naczelnik. No, praktycznie są tylko tak w załączniku inwestycyjnym, więc widzę trzy głosy. Kto z Państwa radnych będzie chciał zabrać głos? Proszę o podniesienie ręki. Tak? Na razie mamy trzy głosy. Nie wiem. Jeszcze rana Sęk się zgłasza. Wodarstwa Sęk. Kto był pierwszy? Nie wiem. No. Kto uchwala pierwszy? Ja nie wiem. Nie widziałem.
Szanowni Państwo, chciałam zapytać,
Pani jeszcze radzi głosować, zgłasza. Przepraszam.
Co z przywróceniem środków na zadanie budowa ulicy Brustowej od Prętowej do projektowanej S2? Jeżeli dobrze pamiętam, mogę pomylić, koniec ubiegłego roku były przesunięcia 3 milionów, ponieważ nie mogliśmy, nie starczyło na wykupy, miały być przesunięte na ten rok. Co z tym, nie wnioskujemy o przywrócenie tych środków?
Dobrze. Dziękuję. Proszę Pani Naczelnik.
Proszę Państwa, ja może wyjaśnię Państwu. W zeszłym roku wnioskowaliśmy o przesunięcie wolnych, niewykorzystanych środków na obecny rok i to się zadziało, mamy je w budżecie. W te środki, o których w tej chwili rozmawiamy, w większości, ja Państwu wyjaśniałam, że to dlatego, że nie było tej właśnie uchwały Rady o środkach niewygasających, bo to są środki, które do końca grudnia były związane umowami. One były zaangażowane pod umowy z wykonawcami. To nie były wolne środki, które mogliśmy sesją listopadową czy którymś zawnioskować o przeniesienie, bo one były zaangażowane pod umowy. Wykonawcy nie wykonali z określonych przyczyn zadania na tyle, że mogliśmy to wypłacić. nie wykonali nawet nie zawsze fizycznie, bo ulica Bruzdowa została zakończona, natomiast trwają do dzisiaj odbiory i nie było podstaw do wypłacenia pieniędzy. My mamy w umowach zastrzeżone, że z reguły od 5 do 10, zależnie od umowy, procent umowy wypłacamy po całkowitym zakończeniu, rozliczeniu i przejęciu zadania. I tak w przypadku ulicy Bruzdowej ta kwota, o której ja mówiłam, 537 102,77 groszy dokładnie, jest to właśnie 10% umowy, która należność, którą wykonawca otrzyma, jeżeli wszelkie prace odbiorowe związane z ulicą Bruzdową, czyli ZDM, przejmie od naszego wykonawcy i od nas wykonaną ulicę. Dopiero my to możemy zapłacić. Dlatego tego się nie dało w zeszłym roku przesunąć na, proponując jako wolne środki, bo to było zaangażowane pod umowę. Druga pozycja 435 020, to były również środki kontrasygnowane pod odszkodowania, decyzje odszkodowawcze już wydane. Niestety decyzje, od których odwołują się mieszkańcy, są w odwołaniach u wojewody. Więc też nie można było potraktować, że to są wolne środki, bo my nie wiedzieliśmy do końca grudnia, kiedy wojewoda rozpatrzy odszkodowania, a wtedy w przeciągu 14 dni trzeba zapłacić. Także wyjaśniając, te środki w przypadku ulicy Bruzdowej do końca grudnia były zaangażowane pod umowy i pod decyzje odszkodowawcze i nie mieliśmy pewności, do kiedy one, kiedy je będzie można zwolnić. Dlatego w bieżącym roku dopiero traktujemy, prosimy o przeniesienie tych środków, gdyż no, mamy niezabezpieczone środki pod umową, tak? Musimy je przenieść na ten rok i zawnioskować tak samo, jeśli chodzi o odszkodowanie. One były w zeszłym roku zajęte, w tym roku je musimy na nowo te środki pozyskać pod odszkodowanie, więc prosimy o przywrócenie, bo natomiast w żadnym mechanizmie finansowym nie dało się ich przenieść w zeszłym roku.
Nie, no najprościej mówiąc, były zaangażowane pod dokładnie umowę, a rok się skończył. Tak, tak. Dobrze.
Chodziło mi o to, kiedy wystąpimy o przywrócenie tych środków, które w ubiegłym roku na sesji były zdjęte czy przesunięte, jak Państwo określacie, 3 miliony zadania z tego własnego, właśnie z tego zadania.
Ale one właśnie wtedy występowaliśmy o przeniesienie ich, bo były jeszcze niezaangażowane na rok 2020 i są w budżecie 2020 roku.
Nie widzę.
Panie Naczelnik, czy dobrze
mówię,
bo ich według mnie trzeba przywracać, one były wystąpienie o ich przeniesienie.
Tak, o Bruzdowej. No sobie.
Chyba, że zapamiętam.
Nie. A, tak, 4 miliony. Okay.
Proszę bardzo, pani Naczelnik.
Dobra, okej. Okay.
Pani mogła wyłączyć.
Już w porządku.
Ale już jest jasne. Dobrze. Proszę, pan Paweł Kulka, następnie pani Zygańska i pani Urszula Włodarska-Sęk i pani Radzikowska.
Dziękuję, panie przewodniczący. Mam tylko krótkie pytanie odnośnie zadania, na które oczywiście wszyscy mieszkańcy czekali i my też, odnośnie adaptacji zabytkowego budynku kolejki wilanowskiej. A moje pytanie brzmi tutaj, myślę, że do zarządu dzielnicy. Co to jest adaptacja, do czego tego budynku mamy się spodziewać? Tak? Czy już jest plan na ten budynek, czy na razie staramy się, żeby on nie popadł w kompletną ruinę i dlatego będziemy go remontować? Dziękuję.
Dziękuję. Proszę, kto z Państwa zabierze głos? Pan burmistrz czy pani naczelnik? Pani naczelnik Krzanowska, proszę bardzo.
Proszę Państwa, nazwaliśmy to adaptacją, dlatego że my już próbowaliśmy wykonać dokumentację na remont tego budynku, adaptowanie go i dostaliśmy wytyczne bardzo jasne od konserwatora zabytków, że konserwator wojewódzki zabytków widzi ten budynek dokładnie w takiej formule, jakim on był. Czyli nie chce żadnych modernizacji, chce, żeby to była po prostu forma taka, jaka była historyczna. Nazywamy to adaptacją, bo budynek jest istniejący i nie możemy, ponieważ jest pod konserwatorem, prosimy o środki inwestycyjne, bo to są inne procedury związane z pozwoleniami na budowę. Dlatego nie będziemy tego zmieniać kształtu tego budynku, tylko adaptujemy go do takiej formy, jaka była pierwotnie.
Dobrze. Dziękuję. Proszę pani Donata Zygańska.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja się bardzo cieszę, że będzie wreszcie mógł być wyremontowany budynek poczty i że będą zadaszone dwa orliki. Bardzo się cieszę. Ale proszę Państwa, chciałam jeszcze dodatkowo zwrócić uwagę. Chodzi mi o chodnik na ulicy Bruzdowej od Cichej Doliny do Zaściankowej. Proszę Państwa, naprawdę odbieram i ja, i Ula Sęk po kilkanaście telefonów tygodniowo od mieszkańców z prośbą, bo idzie wiosna, i żeby ten chodnik mógł wreszcie zaistnieć na tym odcinku. Przy ulicy Bruzdowej ciągle budowane są nowe, duże osiedla, a ulica ta nie ma chodnika. I od Cichej Doliny naprawdę rodzice z dziećmi chodzą na ten plac zabaw róg Zaściankowej i Bruzdowej. I wielka prośba, naprawdę, jest już projekt, jest on zatwierdzony. Wiadomo, że nie dostaniemy z RID-u, jak nie będziemy mieli zabezpieczonych środków. Więc prośba wielka rodziców, to jest bezpieczeństwo naszych dzieci i mieszkańców. Bardzo proszę o uwzględnienie tego.
Dziękuję. Proszę bardzo, pani Urszula Łodarska-Sęk. Tak, no to był wniosek, nie pytam.
Dobrze, dziękuję. Ja chciałam dopytać o tą zmianę tutaj budżetową dotyczącą skrzyżowania, budowy skrzyżowania ulicy Przyczółkowej, Branickiego i Fogla. Pan burmistrz powiedział, że to skrzyżowanie jest na etapie uzgadniania projektu przebudowy tam z Biurem Mobilności, z ZTM-em i tak dalej. I my tutaj wnioskujemy o 261 tysięcy z groszami o zwiększenie tych środków. Chciałam zapytać, czy to są środki dotyczące tego projektu jeszcze, czy też są zabezpieczone środki, tam chyba wykupy były planowane, tak? Odszkodowania za wykupy gruntów. Dziękuję.
Znaczy na tę chwilę to są po prostu wolne środki. My procedowaliśmy, znaczy w zeszłym roku wnioskowaliśmy o milion na projekty. Projekty wykonane zostały taniej. I no trudno, żeby zwrócić te pieniądze, prawda? Czyli my tę kwotę wolną sobie zabezpieczamy w tym roku w budżecie. Ona nie jest kwotą wystarczającą na oczywiście cokolwiek, ale z drugiej strony, skoro taką kwotę zaoszczędziliśmy na zadaniu, no to chcemy to utrzymać w dalszym ciągu.
To ja tylko jeszcze dopytam, czyli status jest teraz taki, że jeżeli Rada Miasta przywróci nam te środki, będziemy mieć ten milion złotych. W tym jest tylko opłacenie projektu i zostaną jakieś niewielkie środki, które na pewno nie starczą na wykupy gruntów, czyli na wykupy gruntów w tej chwili nie mamy zabezpieczonych środków.
Dobrze, proszę pani naczelnik.
Na tę chwilę tak to wygląda, na realizację nie ma środków i na wykup.
Dobrze, dziękuję. Proszę, pani Katarzyna Radzikowska.
Ja w sumie chciałam dopytać o to samo, ale tak jakby kontynuując myśl. O ile nie pamięć nie myli, projektowanie tego skrzyżowania, czy w ogóle jakiekolwiek tam uzgodnienia, co można z tym skrzyżowaniem zrobić, ale właśnie projektowanie, no to się zaczęło dawno. Nie wiem, czy to nawet jeszcze nie w roku 18. Czyli jeśli... Dużo wcześniej, jeszcze po prostu w poprzedniej kadencji. Czyli bo pani naczelnik powiedziała przed chwilą, że ten projekt kosztował mniej, czyli ten projekt nie został jeszcze w ubiegłym roku wykonany i skonsumowane już są te środki, tylko w tym roku wnioskujemy, żeby te środki były, czyli około miliona, to powinno na ten projekt starczyć. I tyle. Czyli dobrze to rozumiem.
Proszę pani naczelnik.
Projekt został zlecony, umowa jest podpisana, procedujemy wykonanie tego projektu. Prawdopodobnie musiałabym uściślić, ale chyba rząd 200-kilkudziesięciu tysięcy to jest koszt umowy, ale to musiałabym sprawdzić. A mieliśmy zabezpieczony milion z podziałem 500 na zeszły rok, 500 na ten rok, czyli jest to różnica między 500, to co przynosimy, a te 200, więc to jest po prostu kwota, która jest wolna, nie zaangażowana, będziemy mieć milion, odjąć te 200 naszych zaangażowanych i to są te wolne pieniądze.
Okej. Załóżmy, że ten projekt będzie zrealizowany, czy projekt, wykonanie projektu zamknie się tam w granicach 200, jak pani naczelnik mówi, niespełna 800 czy tam 700 groszami zostaje na tym zadaniu. I co dalej? To znaczy, państwo doskonale wiecie, bo zresztą mówię, no te dyskusje o projektowaniu i uzgodnieniach trwają już kilka lat. Szczęśliwie, mam nadzieję, dojdzie do tego projektu. Co dalej? To znaczy, czy są jakiekolwiek rozmowy, uzgodnienia po pierwsze z ZDM-em, z Biurem Polityki, czy wreszcie dalej z ewentualnymi inwestorami, innymi niż miejskie, publiczne środki, na temat przebudowy i w ogóle przebudowy tego skrzyżowania. Bo to jest temat, wyjazd z Fogla i w ogóle generalnie to skrzyżowanie. Myślę, że jeśli nie numer jeden, to na pewno w pierwszej czołówce, znaczy na pewno w czołówce tematów poruszanych przez mieszkańców. My radni właściwie nie wiemy, co odpowiadać mieszkańcom w temacie co i kiedy z tym skrzyżowaniem. Czy byście państwo mogli nam próbować określić po pierwsze swoją wizję, plan działań na najbliższy rok w tym temacie, poza projektem? I wreszcie uchylić rąbka tajemnicy, czy są jakiekolwiek uzgodnienia z innymi stronami, podmiotami w tym zakresie?
Dziękuję pani radnej. Proszę, zabierze głos pan burmistrz Artur Buczyński.
Szanowny panie przewodniczący, szanowna pani radna. Już kończąc temat projektu, to tylko uściśle, że nie załóżmy, że on zostanie wykonany, tylko on właściwie już jest w tej chwili w uzgodnieniach z odpowiednimi biurami, więc jest to pewne, że on uzgodniony będzie, to jest tylko kwestia czasu. Natomiast, tak jak pani naczelnik powiedziała, mamy w tej chwili na zadaniu tyle, ile mamy. Nie mamy środków. Oczywiście niezmiennie występujemy również i przy pomocy państwa o różne środki na różne inwestycje. Tutaj ta inwestycja rzeczywiście wykracza poza nasz budżet dzielnicy. Wiadomo, że jest to skrzyżowanie ponaddzielnicowe. Do tego jeszcze nachodzi kwestia inwestora, o którym pani radna wspomniała, bo też właściwie to skrzyżowanie jest objęte w takim wstępnym zobowiązaniu inwestora do tego, że go wykona razem tam z ulicą Branickiego i wszystkimi rozwiązaniami komunikacyjnymi. No ale póki co, jak wiemy, proceduje się plan i mogę zapewnić, że te rozmowy trwają również z inwestorem, tak jak udało się na długo, długo przed planowaną inwestycją wspólnie z inwestorem zorganizować część projektu tam kawałek dalej przy ulicy Uprawnej. I to było rzeczywiście, tam też plan nie jest uchwalony, jeszcze daleko do inwestycji, a jednak się udało. Tutaj ta robota jest grubsza, więc i te rozmowy są trudniejsze, ale rozmawiamy wielotorowo, znaczy rozmawiamy z ZDM-em i z miastem i to nie jest łatwe i oczywiście jest tak, że to jest, zapewniam, równie wysoko na liście naszych priorytetów, jak jeśli chodzi o to skrzyżowanie, o wylot z Branickiego z Powu. I mam nadzieję, że któraś z tych ścieżek się powiedzie i uda się nam to sfinalizować i to skrzyżowanie przebudować, bo rzeczywiście jest to w tej chwili jeden z takich poważniejszych problemów komunikacyjnych w dzielnicy.
Dobrze. Dziękuję. Więcej osób na liście mówców nie mieliśmy. Zatem zamykam dyskusję. I przechodzimy do czytania projektu uchwały i głosowania. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Wilanów Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów Miasta Stołecznego Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2020 rok. Podstawa prawna jak w materiale. Paragraf pierwszy. Pozytywnie opiniuje się zmiany w załączniku dzielnicy Wilanów do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 rok zgodnie z załącznikami od numeru 1 do numeru 5 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Uchwała podlega przekazaniu prezydentowi miasta stołecznego Warszawy, przewodniczącej Rady Miasta Stołecznego Warszawy, skarbnikowi miasta stołecznego Warszawy oraz dyrektorowi Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Wilanów Miasta Stołecznego Warszawy. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zarządzam głosowanie. Kto z państwa radnych jest za, proszę przycisk numer 1. Kto przeciw, numer 2. I kto się wstrzymuje, numer 3. Proszę o głosowanie. Wszyscy oddali głosy. Zamykam głosowanie. Proszę wyświetlenie wyników. Za głosów 20, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Zatem Rada jednomyślnie uchwałę tę przyjęła. Za co dziękuję i proszę zarząd o, mam nadzieję, sprawne jej procedowanie i wykonanie na Radzie Miasta Stołecznego Warszawy, bo to teraz jest kluczowe, aby Rada Miasta Stołecznego Warszawy jakby te środki też nam przekazała. Kolejnym punktem jest punkt 7. Jest to przyjęcie protokołu z 13 sesji Rady Dzielnicy. Do protokołu uwag nie było. Zatem zarządzam głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę o głosowanie. Dobrze, zamykamy głosowanie. Za głosów 17, przeciw 0, wstrzymujących się 3. Protokół został przyjęty. Kolejnym punktem, punktem 8, jest przyjęcie protokołu z 14 sesji Rady Dzielnicy. Tu również uwag ze strony Państwa nie było, zatem zarządzam głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę Państwa głosy. Dobrze, dziękuję za oddane głosy. Za głosów 18, przeciw głosów 0. Wstrzymały się dwie osoby. Protokół został przyjęty. Przechodzimy do punktu numer 9, interpelacje i zapytania radnych. Proszę tak, pani Zygańska, pani Drewniak, pani Radzikowska, pani Kopeć, pan Czarnecki, pani Wawrzeniecka, pani Gabriel. Już nie pamiętam, jakie było kolejności, panie Tomaszu. Ale tak jak widziałem, ręce się podnosiły. Tak, pani Zygańska na pewno, pani Drewniak, potem pani chyba Radzikowska, pani Kopeć, pan Czarnecki, pani Wawrzeniecka, pani Gabriel. Jeżeli kogoś pominąłem, przepraszam, proszę się zgłaszać. Tak było, tak? Dobrze, to proszę. I na końcu pan Kuszłejko i pan Królicki. To proszę pani Zygańska.
Panie Przewodniczący, na wstępie chciałam się podzielić z Państwem przyjemną informacją, ponieważ chyba ze 2-3 razy ostatnio byłam z Ulą w ZDM-ie w sprawie ulicy Kobylańskiej. Teraz w miesiącu styczniu otrzymałam informację od dyrektora, że ulica Kobylańska będzie zrobiona, są środki finansowe na Kobylańską, jest pełna dokumentacja i tylko po prostu Trzeba taki moment, żeby można było tą ulicę zrobić. Najchętniej w jakiś dłuższy weekend albo w jakąś dłuższą przerwę i przy sprzyjających warunkach klimatycznych. Dlatego, że tą ulicę trzeba będzie na 4-5 dni zamknąć i trzeba wprowadzić nową organizację ruchu. Ale w każdym razie są środki, ulica będzie zrobiona. To tyle. Natomiast chciałam tutaj pana burmistrza dopytać, bo pan mówił o tej Bruzdowej, tam pierwszej części, drugiej części może mi umknęło, a co z tą częścią właśnie od POW do ulicy Gratyny? Nie. To jest jedna sprawa, a druga sprawa, czy już, jeżeli chodzi o rondo na Sytajara, jeżeli chodzi o rondo Sytajara, czy już Inodzi, wreszcie uporaliśmy się, że Inodzi już wykonało całą swoją pracę i kiedy ewentualnie to rondo będzie ukończone i kiedy będzie usprawniony ten wjazd Syta, żeby mieszkańcy mogli bezkolizyjnie dojeżdżać do swojej posesji.
Tyle, tak?
Tak, dziękuję.
Proszę mikrofon.
Na to pierwsze pytanie, to rzeczywiście ja, tak jak czytałem, jest postępowanie zawieszone i wystąpiliśmy o środki na wykupy i na realizację. A drugie pytanie może pani naczelnik.
Tak, z Inodzi już się uporaliśmy, roboty są, znaczy uporaliśmy się, jeśli chodzi o wykonanie robót. O przekładki. Teraz deklaruje nam wykonawca, że dokończy roboty brukarskie. Myślę, że deklaruje, że jeszcze zrobi to w tym tygodniu, ale to są jego deklaracje. Także będzie można już całkowicie, myślę, że zakończyć temat od strony naszych robót w terenie. A my sobie tam będziemy dokonywać odbiorów jeszcze.
Chodzi jeszcze o ten wjazd.
No nie, na to niestety nie w tej chwili nie odpowiemy pani. Myślę, że postaramy się wyjaśnić i przekazać odpowiedź.
Dziękuję. Proszę pani Anna Drewniak.
Ja dostałam odpowiedź na interpelację do końca marca, o ile dobrze pamiętam właśnie na to pytanie. A teraz mam do pana burmistrza Buczyńskiego. Tak, Buczyńskiego. Chodzi o żłobek na ulicy Hoserów, ponieważ mieszkańcy usłyszeli o żłobku na ulicy Hoserów, już by go chcieli fizycznie mieć. Czy bliżej coś by pan mógł powiedzieć, kiedy ewentualnie mogą spodziewać się, że ten żłobek będzie i będą mogli swoje pociechy posłać? To jest jedna rzecz. Druga rzecz to już bardziej do pana Królickiego, przewodniczącego. Panie przewodniczący, kiedy pan zamierza zorganizować swoją komisję? Chodzi mi, że powinniśmy się zająć planami, a szczególnie planem uprawnej. Poza tym, proszę państwa, od 3 lat są wystąpienia pokontrolne NIK-u w sprawie Wilanowskiego Parku Kulturowego. Myślę, że tym powinniśmy się również zająć. Trzecia sprawa, a teraz następna, Aniu Świderskiej się zwracam, pani przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa. Serdeczna prośba, zajmijmy się tym taksi, bo tą drugą strefą taksi, dlatego że mieszkańcy bardzo proszą. Jest to jakoś nieujednolicone i proszę zobaczyć, już na Fogla przy Ruczaju jest druga strefa taksi i bardzo proszę, żebyśmy wystąpili w tej sprawie do miasta. Dziękuję bardzo i czekam, że pan burmistrz mi coś odpowie na temat żłobka na Hoserów.
Dziękuję pani radnej. Proszę, pani naczelnik zabierze głos.
Proszę państwa, żłobek na Hoserów będziemy wykonywać w oparciu o koncepcję, którą przygotowywał zespół żłobków dla wszystkich projektów budowy żłobków na terenie Warszawy. Otrzymaliśmy w zeszłym tygodniu koncepcję przygotowaną w 4 wariantach. Jesteśmy w tej chwili na etapie wyboru wariantu odpowiedniego dla naszego obiektu. Jesteśmy zabudżetowani na 2 miliony w tym roku. Pozostałe środki w następnym nie wiemy, czy będą nawet wystarczające. Także na pewno wcześniej jak w przyszłym roku spodziewać się realizacji nie możemy, chociażby dlatego, że jesteśmy tak zabudżetowani przez miasto. 2 miliony w tym, pozostałe na przyszły rok.
Pytanie, czy mogę odpowiedzieć, że planowany wrzesień 2021? Ewentualnie najwcześniej. Oczywiście
Nie możemy odpowiedzieć, dlatego że na tę chwilę nie wiemy kosztorysowo, czy środki, które są zabezpieczone na przyszły rok nam wystarczą. W przypadku żłobków nie jesteśmy związani datą września. Żłobki rozpoczynają pracę wtedy, kiedy są zakończone, więc na pewno takich deklaracji my w tej chwili nie możemy złożyć.
A rok szkolny nie równa się żłobkowemu?
Tak, rok szkolny nie przekłada się na...
Dobrze, ale to za jakąś chwilę, tak? Mamy całą listę zgłoszeń, niestety. A, krótko do tej komisji. Dobrze, to proszę, pani Świderska odnosi się do pytania pani radnej Drewniak.
Tak, ja chciałam króciutko do tej komisji. Pani radna była kiedyś członkiem tej komisji i pamięta zapewne, że 2 razy chyba podejmowaliśmy już uchwałę w tej kwestii. Tutaj wstępnie zabukowałam termin na 4 marca z uwagi na ferie, jakby chciałabym uniknąć takiej sytuacji, że zaproszeni goście na przykład nie będą mogli przyjść. No i tutaj jeszcze w komisji jest również pani radna Zygańska, która też również mnie o to jakby ciągle przypomina mi i wnioskuje, więc na pewno tym tematem się zajmiemy. Tak.
Dziękuję. Pan Królicki chce zabrać głos, bo tak było pytanie do 2 komisji, tak pani?
Tak, znaczy ja tak poproszę w kolejce chyba. Także pani radna, co do tych miejscowych planów i planu uprawnej, no, zazwyczaj komisja pracowała wówczas, kiedy Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego było gotowe z materiałem do tego, żeby nam przedstawić do zaopiniowania takich planów, na które czekamy. Wiadomo, że jest mnóstwo. Co do kwestii związanej z uchwałą wyznaczającą teren, który jest związany z ochroną tutaj naszego krajobrazu, naszego dziedzictwa historycznego. No wiemy, że w związku z tym nie można uzyskać decyzji o warunkach zabudowy ani pozwolenia na budowę. I to jest jakby taka kwestia no troszeczkę dotycząca Rady Miasta. To jest takie dobre pytanie, co z tym zrobić w sytuacji, kiedy no rzeczywiście uniemożliwia to realizację wszelkich inwestycji i moglibyśmy się tym zająć. Natomiast no wydaje mi się, że tutaj w sytuacji, kiedy mamy uchwałę Rady Miasta w tym zakresie, no ciężko byłoby ją w tej chwili, nie wiem, postulować, żeby zmienić czy też podważyć, tak? A, i tak w ogóle ja czekałem w kolejce na pytanie, ponieważ chciałem się zapytać,
Panie Przemysławie, ale to pan jest w kolejce na końcu. Na końcu, więc nie ma korzystania z tej okazji. Pytałem, czy pan chce jakby zabrać głos w odpowiedzi na pytanie pani radnej?
No dobrze,
chciał pan odpowiedział, dziękuję. Swoja kolejność jest, ja mam zapisane.
Czy ja odwocem mogę? Pan przewodniczący nie zrozumiał. Nie chodzi, żebyśmy się zajęli wystąpieniem pokontrolnym NIK w sprawie Wilanowskiego Parku Kulturowego. Bo coś takiego jest od 3 lat. 2,5. Żebyśmy się zapoznali z tymi wystąpieniami pokontrolnymi.
Mikrofon poproszę.
Skoro to jest w naszej dzielnicy, to powinniśmy się zająć, powinniśmy się zainteresować, co NIK widział,
trzeba zadzwonić,
na co zwrócił uwagę. Myślę, że dobrze by było. Nie ma tych komisji, panie przewodniczący, aż tak dużo, pomimo, że są 2 komisje złączone do kupy. Przepraszam. Dziękuję.
Dziękuję. Proszę pani Katarzyna Radzikowska.
Kontynuując kwestię tej komisji, no faktycznie ona się odbywa rzadko i oczywiście w jej kompetencji nie są tylko plany miejscowe, a wypadałoby wystąpić do miasta o pewnego rodzaju taki status. Początek roku sprzyja takim planom. Jaki jest status poszczególnych planów, co się w poszczególnych planach wilanowskich dzieje? No a druga kwestia, no to jest środowisko. Tutaj żaden z tematów środowiskowych, chociażby związanych z najbardziej takim, powiedziałabym, widoczny, no to jest budowa południowej obwodnicy Warszawy. Tutaj też jakby trochę już ukłon robię w stosunku do pana przewodniczącego Puchalskiego. Kilka sesji temu prosiłam, a pan się deklarował, że w grudniu powinniśmy odbyć takie posiedzenie, zapraszając Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych Autostrad, tak abyśmy mogli się zapoznać z tym, co się dzieje w temacie południowej obwodnicy Warszawy, jakie są zadania realizowane, co będzie w jakich okresach. Ten rok, przypomnę, jest rokiem, kiedy teoretycznie to zadanie ma się zakończyć. Doniesienia prasowe, które zapewne państwo znają, są takie, że prawdopodobnie to zadanie będzie oddawane w kawałkach i innymi słowy grozi nam także to, że część wschodnia Warszawy będzie tutaj na ulicy Przyczółkowej kończyć swój bieg i nie wjedzie dalej na wbudowaną nadal obwodnicę na odcinku Ursynowskim. No, że tak powiem, media, internety huczą, a jak obserwujemy nawet chociażby z przebiegu tej dyskusji, nie wiedzieć czemu komisje w ogóle się nad tym nie pochylają. Ja tylko tutaj mówię, ponawiam prośbę do pana przewodniczącego Puchalskiego, abyśmy w ramach Komisji Inwestycji Infrastruktury po prostu przyjrzeli się największej w tej chwili realizowanej inwestycji na terenie tej dzielnicy, która ma ogromne jakby skutki i będzie miała w tym roku dla mieszkańców w różnych aspektach. A myślę, że dobrym pomysłem byłoby połączenie z Komisją właśnie Planowania i Ochrony Środowiska po to, abyśmy mogli też sobie porozmawiać o kwestiach zrzutów wód, o tych uzgodnieniach, które się dzieją lub nie w zakresie deszczówki i tak dalej, i tak dalej. Tych tematów jest dosyć dużo. Ja nie chciałabym tutaj zanudzać, tylko po prostu chciałabym prosić panów ponownie, abyśmy naprawdę zaczęli pracować nad tematami, które myślę, że dla wielu mieszkańców są niezwykle istotne. To jest pierwszy i drugi temat, tak? Czyli POW. Tutaj dzisiaj został wywołany projekt projekt tego skrzyżowania Branickiego-Fogla. Pan burmistrz mówił, że właściwie to już dobiega końca. Może warto by było, panie przewodniczący, na Komisji Inwestycji przyjrzeć się temu projektowi, też żebyśmy byli bardziej wyposażeni w wiedzę w stosunku do mieszkańców, którzy pytają, co i jak będzie przebiegało. To też wiąże się z POW, więc ja uważam, że radni muszą wiedzieć, żeby być po prostu przygotowani w odpowiedzi do mieszkańców. To jest absolutne minimum, dlatego tutaj nawołuję i po raz kolejny proszę o tego typu komisje i ich po prostu zwoływanie. Kolejna sprawa, też wywołana dzisiaj, Wilanowski Park Kulturowy. Ja mam takie pytanie do zarządu, małe, drobne. Czy państwo cokolwiek zrobiliście w zakresie, nie wiem, zgłoszenia tej wielkiej reklamy, która jest na budynku Lidla? Przypomnę, że w Wilanowie mamy właśnie park kulturowy i na tym terenie nie powinno być żadnych wielkich reklam, w ogóle reklam nieuzgadnianych i tak dalej, a tym bardziej tak wielkich. Ja rozumiem, że Lidl bardzo się cieszy, że się otwiera, pewnie wielu też mieszkańców z tego powodu, ale wydaje się, że należy się poszanowanie tego, co tu jest w Wilanowie, czyli park kulturowy. Więc pytanie do zarządu, czy państwo jakiekolwiek zgłoszenie w tej sprawie, chociażby do ZDM-u, czy po prostu do inwestora uczyniliście. Jeżeli nie, to bardzo bym prosiła o taką interwencję. Myślę, że zupełnie inaczej niż... Ja zaraz skończę, przepraszam, bo taki szmerek słyszę, nie wiem, czy przeszkadzam, czy mogę dokontynuować. Więc Wilanowski Park, reklama Lidla. Kolejna sprawa... To jest, nie wiem, może niektórzy z państwa czasem jeżdżą przez Powsin. Tam się bardzo dużo dzieje, jeśli chodzi o rozbudowę, przebudowy różne. Znaczy głównie chodzi o kanalizację, która jest w ciągu ulicy Rosochatej i Przyczółkowej robiona. Ja rozumiem, że to jest inwestycja MPWiK-u w porozumieniu, jak zwykle z wieloma biurami. Natomiast to, czego w moim przekonaniu absolutnie brakuje, jest w kompetencji dzielnicy Wilanów, to jest informacja do mieszkańców, jakie są etapy tychże przebudów wykonywane, jakie będą w najbliższym czasie. Bo, proszę państwa, mieszkańcy po prostu nie wiedzą i nie rozumieją, dlaczego coś trwa tyle lub nie i kiedy to się zakończy. Widok Rosochatej rano, kiedy się ludzie tam po prostu próbują wydostać, jest przerażający. Ta ulica tonie w błocie. Natomiast warto by było i bardzo o to proszę, żeby ta komunikacja do mieszkańców, chociażby na stronie internetowej, jakie są etapy planowanych prac, co się zakończy, kiedy i gdzie i jaka jest perspektywa tego remontu, żeby po prostu zwyczajnie ludziom to powiedzieć, żeby to się po prostu pojawiło na stronie. Kolejna kwestia. Kilka sesji temu pytałam zarząd o utwardzenie dróg Trójpolowej i Łęgowej. Panowie odpowiedzieliście mi wówczas, że właściwie nic nie możecie na ten temat powiedzieć, tylko mam się udać do najlepiej z RIKT-u albo z MID-u, które też ten program utwardzania dróg lokalnych koordynują. Faktem jest, że miasto stołeczne Warszawy tutaj głównie z inicjatywy pani prezydent Kaznowskiej prowadzi taki program utwardzania dróg lokalnych w wielu dzielnicach w mieście stołecznym Warszawa generalnie. Ja sobie zadałam trud i oczywiście się skierowałam do ZMID-u i do ZRIKT-u i okazuje się, że procedura dotycząca w ogóle zgłaszania dróg lokalnych, gruntowych tak naprawdę, dróg gruntowych do utwardzenia jest bardzo prosta i jasna i czytelna od kilku lat. Mianowicie to zarząd danej dzielnicy zgłasza drogi, które wskazuje jako te, które powinny być utwardzone, drogi gruntowe. Kolejno w oparciu o to zgłoszenie, które jest, jak powtórzę, dokonywane przez zarząd dzielnicy, na marginesie Komisja Inwestycji i Infrastruktury, panie przewodniczący, myślę, że powinna się nad tym regularnie pochylać, co zarząd dzielnicy zgłasza do miasta i co chce zrobić. To tylko tak na marginesie. W każdym razie kolejno ZMID od strony formalnej jako nadzorujący projekt, a jako wykonawca z RIKT analizuje to od strony technicznej. Tak było w przypadku wielu innych dróg, które były utwardzone, przykładowo Ruczej. Mam w związku z tym pytanie następujące, panowie burmistrzowie. Jakie inwestycje utwardzania dróg lokalnych w roku 2020 zostały zgłoszone przez Zarząd Dzielnicy Wilanów i dlaczego? Ponawiam moje pytanie sprzed kilku sesji. Jakie jest uzasadnienie, jaka jest wizja, plan dla utwardzenia ulicy Trójpolowej i ulicy Łęgowej? Bardzo się cieszę, że te ulice są utwardzane. Wyraziłam swoją radość i nadzieję, że ulica Trójpolowa będzie łącznikiem do ulicy Łuczniczej, co było jeszcze parę lat temu niewykonalne. Dzisiaj okazuje się, że coś w tym kierunku się dzieje. Chciałabym prosić o potwierdzenie, że ten kierunek panowie wybraliście, aby Trójpolowa faktycznie stanowiła łącznik do Łuczniczej. I kolejno... Czyli de facto dwa pytania. Pierwsze właśnie o uzasadnienie tychże realizacji z roku 19 Łęgowa i Trójpolowa. O technologię jak ostatnio pytać już nie będę, bo widzę jak ona wygląda, po prostu jest to utwardzenie. Chociaż różnić się może, patrz ruczaj. Natomiast proszę o informację, jakie ulice gruntowe, drogi gruntowe zostały zgłoszone w tym roku, w roku 2020 do tego programu utwardzania dróg gruntowych prowadzonych przez Miasto Stołeczne Warszawa. A jeśli nie zostały zgłoszone, to jakie Państwo macie plany, kiedy zostaną zgłoszone i mniej więcej jakie te ulice gruntowe rozpatrujecie? Ponieważ nie odbywają się komisje inwestycji w tym zakresie, a tak jak mówię, uważam, że to powinno być przedmiotem przynajmniej konsultacji z tąże komisją i z Radą, to proszę o taką informację w tej chwili, żebyśmy mogli, że tak powiem, usłyszeć, bo myślę, że to jest ważna informacja dla bardzo wielu mieszkańców i radni są o to pytani. To jest kolejny temat i już ostatni, bo dzisiaj została wywołana ulica Zdrowa, ta, która się będzie łączyć z Aleją Wilanowską i Mostkiem. Tutaj mowa była o przeniesieniu różnych środków i zadań, znaczy środków na tym zadaniu. Ja już nie chcę pytać o szczegóły środków i tak dalej, ale mieszkańcy pytają wprost. Kiedy możemy spodziewać się i kiedy Państwo oceniacie, jak szacujecie w poparciu o Wasze doświadczenie, zresztą ogromne i wieloletnie, kiedy będzie udrożniony przejazd i fizycznie możemy mówić o tym, że ulica Zdrowa do ulicy Wilanowskiej będzie przejezdna? Nie chodzi mi tutaj o szczegóły formalne, chodzi mi o po prostu Państwa ocenę tej sytuacji. Czyli reasumując, Wilanowski Park i Lidl, program utwardzania, proszę o więcej szczegółów na 20 i odniesienie się do tych dwóch realizacji 19. Kiedy Zdrowa, wedle przynajmniej Państwa szacunków, prośba o komunikację w internecie przynajmniej do mieszkańców w zakresie realizacji MPWiK-u na Rosochatej i Przyczółkowej. To jest też kwestia bezpieczeństwa chociażby. I tutaj do panów przewodniczących Puchalskiego i Królickiego kwestia POW i uwarunkowań środowiskowych tej jednej z największych, tej największej budowy na terenie dzielnicy i projekt, prezentacja czy zapoznanie radnych komisji z projektem skrzyżowania dzisiaj wywoływanym. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan Puchalski chce się odnieść, tak? Rozumiem do tego pytania. To proszę bardzo.
Tak, bo zostałem wywołany, to chciałbym się odnieść. Nie miałem szansy w tym miesiącu na komisji inwestycji przedstawić sprawozdania, tak jak gdyby jak toczą się rozmowy z GDAK-ą. Do GDAK-i wystąpiłem z prośbą o takie spotkanie z radnymi tutaj na komisji inwestycyjnej. Dostałem odpowiedź, że przed 15 marca nie ma żadnych szans na spotkanie, ze względu na to, że mają bardzo duży natłok obowiązków, prac. Natomiast wysłałem do GDAK-i, ja może przeczytam listę zagadnień z prośbą, żeby przyjechali, żeby to nie było takie spotkanie, ala spotkanie, tylko żeby przyjechali jednak przygotowani na to spotkanie. Z takich punktów. Punkt pierwszy, z prośbą oczywiście o zagadnienia, które będziemy musieli poruszać. To jest aktualny harmonogram przebiegu prac związanych z inwestycją. Punkt drugi, zmiany inwestycyjne w stosunku do pierwotnych założeń inwestycyjnych. Jakie są, jakie w tej chwili wykonują. Prezentacje wykonanych prac, w tym zjazdów i wyjazdów na terenie dzielnicy Wilanów i Ursynów. Instalacje zabezpieczeń dźwiękochłonnych i filtrów spalin, w jaki sposób będą realizowane i utylizowane. I punkt piąty, prezentacja sposobu zagospodarowania terenu przylegającego do nowo powstałej obwodnicy, terenu związanego z inwestycją, w tym zieleni, przejścia dla pieszych, chodników oraz połączeń z istniejącą infrastrukturą. I na to oni mają się przygotować i takie prezentacje nam przygotować. Wyszło do państw, do GDAKi, wypuściliśmy pismo z propozycją terminu spotkania bodajże na 20, ja musiałbym to odgrzebać, bo tego pisma nie mam przed sobą, na 29 marca. To jeszcze dopiszemy o tej, akustyka jest, dźwiękochłonność, tak, tak. Ja podałem wszystkie, zebrałem wszystkie te uwagi, które prosiliśmy i no czekam od nich na odpowiedź, tak, no nie jestem w stanie przyspieszyć, wpłynąć na nich w żaden sposób. Mam nadzieję, że zaakceptują ten termin 29 marca. Jak tylko mi zaakceptują, to ja powiadomię, tak, wszystkich, że takie spotkanie będzie. Na to spotkanie będę chciał również zaprosić i zarząd, tak, żeby również uczestniczyli. Jeśli chodzi o... Tam było jeszcze pytanie odnośnie Wogla, no to ja rozumiem, że na tym spotkaniu również oni nam, ja mówię tu o przyczółkowej, o zjazdach tych przyczółkowej, że nam to pokażą, jak to rozwiązali, jak to... To znaczy, ja chciałbym, żeby GDAKa też ustosunkowała się do tego, jak to będzie wyglądało, tak? Jeśli chodzi tutaj o pana Przemysława, no to nie wiem, czy będzie chciał uczestniczyć w tym spotkaniu jako komisja druga, zrobimy komisję połączone, według mnie... Możemy zrobić. Ja mogę wystąpić, że to będzie komisja połączona, tak? Ale... Nie, no tak, no to tak jak mówię, ja w imieniu, możemy już tak powiedzieć, że praktycznie drugiej komisji zadałem to pytanie, żeby też się z tego zakresu też przygotowali, tak?
No dobrze, pan przewodniczący wystąpił do GDAKi na początku stycznia. GDAKa, jak pamiętam, odpisała, że dopiero po 15 marca... Bo mają jakieś tam, okej, powiedzieli, że nie mogą i tyle, tak? I
my zaproponowaliśmy nowy termin.
Padł termin, tak, 25, czekamy, aż GDAKa się ustosunkuje.
Dokładnie. Natomiast, nie pamiętam, czy 5 albo 9, musiałbym sprawdzić.
25 marca.
Przepraszam, 25, tak. 25, tak.
Natomiast no, dopóki nie będzie potwierdzony przez GDAKę, no to nie wiemy,
ja
czy...
Ja nie tak, informuję, nie zwołuję, bo chcemy się...
Więc czekamy na potwierdzenie.
Jeśli dokładnie. Chodzi teraz o drogi utwardzone, tak, bo tutaj też padło takie pytanie, dlaczego komisja nad tym nie pracuje. No my, przypomnę wszystkim radnym, że my zgłaszamy co roku plan remontów dróg i każdy z radnych zgłasza te drogi, które chce mieć wyremontowane, czy tym kruszcem, czy normalne, w inny jakiś tam sposób. Jest to przedstawiane na sesji zarządowi, tak, i głosujemy jako rada plan remontów, tak. Natomiast no, nie jest rolą chyba Komisji Finansów i Inwestycji, żebyśmy kontrolowali, to znaczy i...
Proszę Państwa, dajmy skończyć, tak? Czy Pan już skończył, tak?
Znaczy, my się rozumiemy, to znaczy chodzi o to, że program utwardzania dróg lokalnych to jest zupełnie inny program od programu remontów, tudzież innych zadań cząstkowych robót, tak zwanych dzielnicy. To ja rozumiem, tu Marcinie, o co Ci chodzi, natomiast to są zupełnie dwa inne zakresy, ponieważ program utwardzania dróg lokalnych, dróg gruntowych, to jest często to, że tam, gdzie w sumie nawet tych ulic, one są prawie, że nieprzejezdne, albo są po prostu w polu, lub w miejscach takich w ogóle bardzo trudno dostępnych, tam w ogóle droga jakby powstaje, bo jest utwardzona tak porządnie. To, co my zgłaszamy, to ja się z Tobą w 100% zgadzam, są remonty cząstkowe, poprawienie destruktu, albo właśnie położenie nakładki, czy łatanie dziur. Ale program ten, o którym mówię, jest programem miejskim, samodzielnym, osobnym od tego, o czym Ty mówisz. Dlatego poprosiłam, żebyśmy się też nad tym pochylali, ponieważ ja nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek komisja tutaj jakby merytorycznie ze rządem konsultowała. Ja nie mówię, że mamy to kontrolować, ale w jakikolwiek sposób opiniowała, wskazywała lub miała jakieś wnioski do tego stricte programu, który jest osobnym programem.
Okej, natomiast no to było w kilku pani pytaniach do zarządu i teraz poproszę, żeby zarząd się go odniósł, tak? Czy pan przewodniczący Puchalski już jakby skończył?
To nie, jest pytanie. No ja skończyłem.
Tak. Okej, dziękuję. W takim razie te zagadnienia, które poruszyła pani radna Radzikowska, tak rozumiem, pan Artur Buczyński zabiera głos. Proszę bardzo.
Tak, szanowny panie przewodniczący, pani radna, my tu się podzielimy głosami.
na co się odpowiem ja, potem burmistrz Wiśniakowski, ale jeszcze, ponieważ się z nami została dzielnie do końca pani naczelnik, też jej zostawimy małą rolę i na jakieś pytanko odpowie. Szanowni Państwo, znaczy z grubsza było, tak jak mówiła pani radna Radzikowska, tam oczywiście są pewne nieścisłości, już od ponad roku nad projektem nie czuwa prezydent Kaznowska, tylko prezydent Soszyński, pani prezydent Kaznowska ma teraz inne zadania, ale to już jest szczegół. I to jest tak, że my co do zasady zgłaszaliśmy generalnie wszystkie drogi gruntowe. A tak, żeby się całkiem nie ograniczać. Oczywiście środki w mieście są ograniczone. Nie jesteśmy jedyną dzielnicą, która jest zainteresowana tym konkretnie programem. Udało się już tych kilka ulic zrobić. Robiliśmy nakładki asfaltowe na ulicy Łuczniczej, Ruczaj, Olenderskiej, Gąsek, Trójpolowej, Węgowej. Natomiast wygląda to tak, że ZMIT ma na bieżąco całą listę naszych dróg gruntowych. W tym roku jeszcze nie występował, bo to działa tak, że ZMIT uruchamiając ten program występuje do dzielnic, czy widzą za zasadne jakąś szczególnie ulicę tym programem objąć. Jest to niestety wybór tych ulic. Oczywiście zależy od tego, na ile są potrzebne, na ile są w ogóle zaniedbane, ale też od tego, jakie ma środki. Bo to też jest tak, że nie da się zrobić. Te środki w tym roku, tak jak w całym budżecie miasta, są ograniczone. Już w tej chwili nie chcę przekłamać, więc nie podaję kwoty, ale działa to w mieście tak i tu się wcześniejsze wysłanie nie przyspiesza. To nie jest według kolejności zgłoszeń. To znaczy w mieście działa to tak, że w momencie, w którym ZMIT do tego programu przystępuje, przypominam, że mamy póki co jeszcze styczeń, więc to jeszcze może być lada chwila zapytanie i wtedy na pewno będziemy o to występować, ale tak jak mówię, całą listę naszych dróg gruntowych mają, bo chcielibyśmy, żeby w ogóle nie było dróg gruntowych, żebyśmy mogli się poruszać w sposób taki cywilizowany, jak na Wilanów przystało. Jeśli chodzi o ten park kulturowy i reklamę, poproszę burmistrza Wiśniakowskiego. Jeśli chodzi o wjazd w Aleję Wilanowską, panią naczelnik Krzyżanowską.
Dobra. Pani radna, no ja powiem w ten sposób, jeżeli chodzi o tą reklamę i park kulturowy. Tak, z jednej strony park kulturowy, który wyłącza możliwość umieszczania reklam, z drugiej strony Rada Miasta podjęła ostatnio uchwałę krajobrazową, także polityka miasta w tym zakresie jest jednoznaczna. Wszyscy pewnie, jak tu siedzimy, jesteśmy przeciwni reklamozie. Chcę uspokoić panią radną, że odnotowaliśmy, że ta reklama jest i dlatego poleciłem przygotować zgłoszenie w tej sprawie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, także wydział pracuje nad tym zgłoszeniem.
Teraz w odpowiedzi na budowę ulicy Zdrowej i włączenia. Mogę powiedzieć, że na dzień dzisiejszy najbardziej aktualna informacja. Dzisiaj się odbyło spotkanie w Biurze Mobilności z udziałem trzech dzielnic zainteresowanych włączeniem Alei Wilanowskiej, naszej Zdrowej w Aleję Wilanowską, czyli otwarcie tego przejazdu i organizacji ruchu w Alei Arbuzowej. Ustalenia są takie, zgodne chyba Państwo będą zadowoleni, bo zostały przyjęte praktycznie zgodnie z wnioskiem komisji naszej, czyli na odcinku od ulicy Wilanowskiej do ulicy Winogronowej będzie jeden kierunek, a od ulicy Winogronowej będą dwa kierunki, z tym, że dzielnica, która wykonuje te ustalenia, czyli dzielnica Mokotów, bo ona będzie wprowadzać organizację ruchu, poprosiła o kilka tygodni, do sześciu tygodni na to, żeby pozwolić na wykonanie projektu organizacji ruchu i przede wszystkim wykonanie na terenie spółdzielni Zawrotki na wysokości ulicy Winogronowej, bo skoro na jednym odcinku będzie to jeden kierunek, tak jak oczekiwali nasi mieszkańcy, a pozostały odcinek od Winogronowej do Nowo-Ursynowskiej do Ursynowa będzie dwukierunkowe, to musi być Zawrotka. Taką Zawrotkę zamierzają wykonać pracownicy, to znaczy dzielnica Mokotów na terenie spółdzielni. Są już domówieni z zarządem spółdzielni, będą teren dzierżawić. I takie ustalenia zostały dzisiaj przyjęte przy udziale trzech przedstawicieli trzech dzielnic i Biura Mobilności, które nad tym czuwa.
Także na tę chwilę zostaliśmy poproszeni, żeby jeszcze do momentu, do którego organizacja ruchu formalnie i ta zawrotka nie zostanie wykonana, nie zdejmować zapór, jeśli chodzi o wjazd w ulicę, ze Zdrowej w ulicę Wilanowską, czyli udrożnienie tego wjazdu. To w temacie udrożnienia. Natomiast druga część pytania, kiedy wykonamy docelowo ulicę Wilanowską, Zdrową, cały czas wnioskujemy, zarząd wnioskuje o środki, więc na tę chwilę będzie to, jeżeli się ulica Wilanowska będzie włączenie Zdrowej w Wilanowską. Na razie będziemy funkcjonować od przepustu do 12 KDD, niestety na Tłuczniu, dopóki nie dostaniemy środków. Będzie to już przejezdne, ale w takiej formie tłuczniowej, takiej jak widzimy tłuczniowej.
Dobrze, dziękuję.
Jedno zapytanie.
Za chwilę pan będzie miał głos, za chwilkę. To wtedy. Teraz proszę pani Izabela Kopeć.
Jestem ostatni. Jestem dyskryminowany. Ale naprawdę, to może bym skorzystać.
Tak, teraz pani Kopeć, proszę.
Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, szanowni państwo, ja mam dwie sprawy zgłoszone przez mieszkańców. Jedna ze spraw to problem z odbiorem śmieci z miasteczka Wilanów, szczególnie z budynków, gdzie śmietniki są na poziomie garażu. Suez nie odbiera tych śmieci, nie wiadomo dlaczego. Całymi dniami śmietniki i worki na ulicach kwitną, szczególnie przy ulicy Sarmackiej 16 i 18. Zarządca tych budynków wiem, że zgłosił problem, napisał pismo do samego prezydenta Trzaskowskiego. Chyba też zdaje się do zarządu było to pismo dzielnicy, ale do tej pory nic się z tym tematem nie dzieje. Czy zarząd mógłby jakoś podjąć jakąś, tak? Bardzo prosimy. To jedna sprawa. Druga sprawa to zawnioskowanie do zarządu, aby podjął działania zmierzające do wprowadzenia strefy ograniczonego parkowania, szczególnie przy ulicy Leduchowskiej, przy szkole i przy przedszkolu, bo tam aktualnie jest większość miejsc zajętych przez gości hotelu Platinum. I rodzice, którzy przyjeżdżają i zawożą dzieci do szkoły, nie mają po prostu możliwości, żeby się zatrzymać. Nie wiem, ograniczone parkowanie do 30 minut, jakaś opłata, no po prostu, żeby jakoś to móc uregulować. Nie, na Przyleduchowskiej, na ulicy Leduchowskiej.
Przy Worobczuka. Tak, już precyzując,
występowałem
pani radna na poprzedniej sesji, tak właśnie do zarządu, żeby tam zrobić strefę czasowego parkowania.
Tak, bo tam głównie goście hotelu się parkują, a rodzice, którzy przywożą dzieci, nie mają możliwości zatrzymania się. I to tyle, dziękuję.
Dziękuję. Proszę bardzo, pan burmistrz Bartosz Wiśniakowski.
Pani radna, ciężko mi się ustosunkować, jaki jest problem tam na Sarmackiej 16-18 i z jakiego powodu odpady nie są odbierane. Rzeczywiście jest tak, że dzielnicę w tym zakresie obsługuje konsorcjum Suez Remondis i mogą być dwa powody, no dlatego mówię, że jedna z tych przyczyn pewnie mogła nastąpić. Jedno no, to jest to, że rzeczywiście zawalił wykonawca. I wtedy musimy przywołać go do porządku i zaraz powiem, jak to należy zrobić. A druga możliwość jest taka, że po prostu wykonawca jest w prawie, tylko harmonogramy nie są dobre odbioru odpadów. I dlatego, żeby to zweryfikować, należałoby wejść na stronę czysta.um.warszawa.pl. Tam na tej stronie są harmonogramy odpadów. No jeśli powinien był nastąpić odbiór odpadów, a nie nastąpił, no to oczywiście wtedy trzeba tę sprawę zgłosić. Można ją zgłosić do nas, można ją zgłosić na 19115, można ją wreszcie zgłosić i to jest najwłaściwszy adresat i najszybciej zadziała zgłoszenie, jeśli zostanie to zgłoszone bezpośrednio do Biura Gospodarki Odpadami, które odpowiada za to i nadzoruje realizację umowy z tym wykonawcą, który jest u nas w dzielnicy. Ale oczywiście każda z form jest skuteczna, jeśli pani to zgłosi do nas. Traktuję, że pani zgłosi zgłosiła, to po prostu też zgłoszę do Biura Gospodarki Odpadami. I tylko potwierdzę, że to jest Sarmacka 1618, tak? Dobrze. No to w zasadzie chyba.
Panie burmistrzu, dziękuję właśnie, przepraszam akurat a propos tego, bo te teczkę mam na bieżąco, przeglądam. Kilka dni temu wpłynęło pismo, ja dostałem do wiadomości, pan burmistrz Rakowski również, pismo do pana prezydenta Olszewskiego w tej sprawie, tak? Bo to w tej sprawie
tak, rozumiem, ta tak? Sprawa, tak.
Tak, działając w uwolnienia zarządu wspólnoty mieszkaniowej nieruchomości w Sarmackiej 1618. Okej, okay, no to jest pewnie to pismo, tak? To ja też
tak,
jeszcze nie
zapomniałem. Ale dzisiaj jeszcze zostałam poproszona o zgłoszenie na Radzie.
To będziecie państwo mieli. Bo są jeszcze parę osób, które czekają na głos.
Parę sesji temu pytałam o to samo, czyli o właśnie odbiór, brak odbioru śmieci z miejsc, gdzie jest posadowiona altana na poziomie minus jeden, stąd chodzi o ten podjazd i tak dalej, bo to jest prawdopodobny powód, dla którego SUES Remondis nie odbiera Sarmackiej 1618, bo tam na poziomie minus jeden jest altana śmietnikowa. Pan burmistrz Wiśniakowski raczył wówczas odpowiedzieć, że nie będzie udzielał porad dla zarządców, co mają w tej sprawie zrobić. Ja wiem, że do państwa, do urzędu w tej sprawie zarządcy nieruchomości, nie tylko ten jeden, o którym tutaj pani radna mówi, pisze, ale piszą też inni i odpowiedzi są zgoła inne, że właściwie państwo nie jesteście w stanie nic w tej sprawie zrobić. Ja bym chciała ustalić, żebyśmy wiedzieli, jak to właściwie ma działać, bo pan przed chwilą powiedział, że można do BG, do Biura Gospodarki Odpadami to zgłaszać. Można do państwa, państwo też w tej sprawie się pochyli, nad tą sprawą się pochylicie. Natomiast problem nie dotyczy tej jednej wspólnoty, ale tak naprawdę ogromnej rzeszy wspólnot w Wilanowie, nie tylko w miasteczku, i dotyczy w ogóle problemów z odbiorem także w części zielonej Wilanowa, ponieważ brak realizacji harmonogramów to jest permanentne zaniedbanie ze strony konsorcjum. Kolejna sprawa. Pan mówił wówczas, że się spotkaliście i była jakaś tam próba rozmów, więc pytanie, czy jakiekolwiek inne działania państwo w tej sprawie podejmiecie. Kolejna kwestia, no to są właśnie te minus jeden odbiory. Co oznacza dla zarządców i dla wspólnot de facto wystawianie śmieci na zewnątrz, na ulicę. Tak też się dzieje w przypadku właśnie Aury Park 1618 Sarmacka, gdzie śmieci stoją na ulicy. I jak państwo to rozwiązujecie? Czy na przykład nie widzicie zagrożeń z punktu widzenia później takiej realizacji, że śmieci stoją po prostu na ulicy? No ja się boję wiosny, co się zadzieje i latem, jeżeli te śmieci tak będą stać. To znaczy, do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że problem nie dotyczy jednej wspólnoty lub nieruchomości. Jest dużo bardziej złożony niż tylko minus jeden odbiory i brak realizacji harmonogramów. Na to wszystko jeszcze się nakłada kwestia po prostu wystawiania śmieci na ulicę, do czego są zmuszone wspólnoty. Więc ja nie ukrywam, że tutaj też kieruję do pana Królickiego prośbę, żebyśmy się na komisji, która między innymi w kompetencji ma ochronę środowiska, pochylili ponownie, tak było onegdaj, nad po prostu problemem odbioru śmieci w Wilanowie, bo to jest problem naprawdę szeroki.
Dobrze, to pan burmistrz Wiśniakowski. Ja powiem tutaj, teraz przyglądałem, bo też nie czytałem jeszcze tego pisma, tak, to jest świeże. Tam jest zdjęcia i to faktycznie, no, zresztą to, jak ktoś się porusza, czy pieszo, czy rowerem, czy samochodem, to widać. No, są dni, w których naprawdę na ulicach są te śmietniki wystawione i to stoi cały szereg tych śmietników. I to nie są śmietniki małe, tylko raczej spore, więc to nie wygląda dobrze i ten problem rzeczywiście może narastać. Proszę, pan burmistrz Wiśniakowski.
Pani radna przytoczyła część mojej wypowiedzi. Ja właśnie jakiś czas temu tłumaczyłem już, no, że weszły niestety takie przepisy. To są przepisy dotyczące prac ręcznych, takie rozporządzenie. I te przepisy, no, jakkolwiek jako Urząd Dzielnicy Wilanów nie mamy jakby władztwa w tym zakresie, żeby wydawać rozporządzenia rządowe, ale rozporządzenie rządowe mówi o tym, że prace ręczne, które są prowadzone w odległości większej niż 25 metrów, te pojemniki, jeżeli miałyby być wypychane, to powinny być wypychane za pośrednictwem za pośrednictwem mechanicznych środków, tak? Te przepisy obowiązują, ja to też mówiłem, i zarządców wspólnot, i urząd dzielnicy, my też mamy ten problem, dotyczą również firmy, która odbiera odpady, po prostu prace ręczne w tym wypadku, i jeszcze jest jeden wypadek, to znaczy kiedy odpady są składowane, tak jak pani powiedziała tutaj, na poziomie minus jeden, kiedy nachylenie tej pochylni, po której się wypycha, tak, pojemniki, jest większe niż 8%, no to również te prace mają być wykonywane mechanicznie. I
to dla ciebie.
Dzięki. I teraz. Ale jeszcze nie skończyłem.
To może dajmy szansę skończyć panu Wiśniakowskiemu i naprawdę, proszę państwa, ja nie chcę, żeby to też była polemika tylko między państwem, ponieważ jeszcze jest kilka osób, które czekają na zadanie pytań do zarządu, więc to też chciałbym, żeby miały na taką szansę.
No i tak jak mówię, no mamy tutaj związane ręce. Wszyscy jesteśmy wobec prawa równi. Urząd dzielnicy prowadzi to mechanicznie. Doprowadził do tego, że są te odpady wypychane mechanicznie, tak powiem. I oczywiście staramy się te pojemniki przed urząd wystawiać w tym czasie, w którym jest to zgodne z harmonogramem, który też sprawdzamy na stronie, no bo jest dostępny. No i oczywiście no, nie jest wskazane, żeby odpady stały długo, dlatego trzeba patrzeć na harmonogram odpadów. No to mogę rekomendować, ale wszyscy musimy to robić mechanicznie. I zarządcy wspólnot, i pracownicy firmy, która nas obsługuje, i nawet pracownicy MPO w innej części Warszawy. No i oczywiście urząd również, także to są przepisy, które obowiązują wszystkich. I to nie wynika ze złej realizacji kontraktu, no tylko to są przepisy odgórne, nadrzędne nad zapisami kontraktowymi.
Dobrze, jedno zdanie, panie radny.
Dziękuję. Pan ma rację, panie burmistrzu, tylko w jednej rzeczy się nie rozumiemy. Wspólnota, którą mam na myśli, to jest trochę inaczej niż w przypadku Aura Park, bo każda ze wspólnot ma inną trochę sytuację. Ja rozumiem ten zapis i to rozporządzenie. Tyle, kto weryfikuje, czy ten zapis ma zastosowanie dla danej sytuacji, ponieważ ja mam przekonanie i też myślę, że wiele podmiotów i takie informacje do państwa docierają właśnie ze strony wspólnot, że wykonywanie tej usługi na poziomie minus jeden się dotychczas odbywało. To znaczy jest możliwe zjechanie tam samochodu normalnie na poziomie, powiedzmy, bez nachyleń, wystawienie tych pojemników i obsłużenie danej nieruchomości. To nie może być zrealizowane w Aura Park, to kwestia konstrukcyjna, ale może być w innych wspólnotach. Tymczasem to, że zostało zastosowane to rozporządzenie, jest tylko i wyłącznie decyzją konsorcjum Remondis SITA, a nie jest weryfikowane w żaden sposób przez miasto będące stroną, podmiotem tej umowy i nie ma zastosowania. Bo ja rozumiem przepis odgórnie, który jest narzucony, tylko on w wielu przypadkach nie ma zastosowania faktycznego. I o to mi właśnie chodzi. Dlatego doprecyzowuję i proszę, żebyśmy mogli o tym porozmawiać konkretnie na poziomie poszczególnych nieruchomości, które mają naprawdę poważne problemy z realizacją umowy przez miasto stołeczne Warszawy.
Dobrze. Dziękuję. Tak jak pan burmistrz powiedział, tak, to też zapozna się z pismami, które napływają do wiadomości. Ja też oczywiście zapoznam się i skieruję do merytorycznej komisji. A temat no, jest niełatwy, ale no, jest bardzo gorący też i ważny w perspektywie tego, że no, teraz mam jeszcze zimę, tak? I powiedzmy, można na pewne rzeczy, że powiem, mniej zwracać uwagę, ale faktycznie wiosna, lato to będzie już temat bardzo gorący, niezbyt przyjemny, a przede wszystkim nie wyobrażam, żeby śmietniki no, stały tak jak do tej pory, są wystawiane i potrafiły stać po kilka godzin na ulicach, bo to nie jest tak, że oni wystawią o 7 rano i z 7.15 przyjedzie firma odbierająca, tak? Te śmietniki, tak jak widziałem, czasami po południu one stoją, tak? I nie odebrane, a stoją zapewne od rana, tak? Nie wiem, no nie mogę powiedzieć, że, bo nie byłem tam o 7, tak? Ale zapewne ktoś się wydaje z samego rana, jak w dniu, w którym ma przyjechać firma. Jeżeli nie ma podzielonych godzin, no to one stoją niekiedy całe dnie. No to jest sytuacja już taka nie do końca, bo dla mnie niewyobrażalna, tak? I w tym sezonie bym powiedział, miesięcy wiosenno-letnich. Dobrze, pan Paweł Czarnecki, proszę.
Dziękuję za głos. Chciałem jeszcze dopytać, mam kilka pytań, natomiast dotyczące to arbuzowej i w ogóle skrętu i wjazdu w Aleję Wilanowską. Chciałbym zapytać, czy rozumiem, że nie będzie planowane przedzielenie barierami przy ulicy Winogronowej, tylko po prostu ten jeden kierunek będzie, bo gdzieś przez chwilę funkcjonowała taka informacja, że może to te bariery zostaną przesunięte, więc chciałbym tutaj doprecyzować. Drugie pytanie dotyczące tego też dotyczy tego jednego kierunku. Rozumiem, że jeden kierunek będzie w kierunku Ursynowa, chociaż chciałbym inaczej. To jest jedno z pytań dotyczące tej ulicy Arbuzowej. Drugie pytanie dotyczy ustanowienia nowych miejsc dla niepełnosprawnych w osi Królewskiej przy budynku ulica Sarmacka 10 przy przychodni. Tam przychodnia zwracała się z pytaniami, czy takie miejsce dla niepełnosprawnych można by było wydzielić na tych miejscach parkingowych, które są przed budynkiem, a należą jakby do ulicy Oś Królewska. Kolejne pytanie dotyczy, czy są w ogóle jakieś prace dotyczące, w toku prace dotyczące organizacji ruchu na skrzyżowaniu Rzeczpospolitej i Alei Wielanowskiej, czyli chociażby przygotowania tego drugiego lewoskrętu z Alei Rzeczpospolitej w ulicę Wilanowską. Jeszcze jedno pytanie. Czy było zgłaszane w związku z jakimiś drobnymi wypadkami dodatkowe oświetlenie na przecięciu tej ścieżki biegowej wzdłuż ulicy Klimczaka, tych tartanów dwóch i ta ulica przedzielająca, czyli Sarmacka, czy w jakikolwiek sposób możemy tam doświetlić to przejście? Tam się zdarzają takie drobne wypadki, czy to rowerzystów, czy biegaczy. Często biegacze są w ogóle nieoświetleni, nie mają jakichś odblaskowych ubrań na sobie. Czy tam moglibyśmy jakoś spróbować doświetlić to przejście dla pieszych po tej stronie, gdzie jest ten tartan do biegania? Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Tak, pani naczelnik, tak poprosimy, żeby zabrała głos.
Dobrze, może tak. W kwestii ulicy Arbuzowej wyjaśnijmy sobie. Nie będzie żadnych zapór. Postanowiono zawęzić światło ulicy od strony potoku na odcinku od Wilanowskiej do Winogronowej, tam gdzie będzie jeden kierunek w kierunku Ursynowa. Także nie będzie żadnych fizycznych przeszkód, zapór. Zakładamy, że będą tylko znaki drogowe i zawężenie światła. Była sugestia, że być może będzie tam w pierwszym okresie musiało być skierowanych więcej patroli, żeby nauczyć naszych mieszkańców kierunków, w których się mają przemieszczać. Więc będzie to wszystko zorganizowane na zasadzie znaków i organizacji ruchu. Natomiast jeśli chodzi o sprawę skrzyżowania Rzeczpospolitej i Alei Wilanowskiej, to przekażemy panu radnemu, bo ja to są obie ulice, które są ZDM-ów, więc ja nie potrafię powiedzieć. My w dzielnicy oczywiście nic nie prowadzimy, natomiast korespondencji w tej sprawie sprawdzimy, czy cokolwiek Zarząd Dróg Miejskich wykonuje. Natomiast realizujemy doświetlenie przejść dla pieszych przy ulicy Sarmackiej. Mamy przygotowane projekty i tu też w szczegółach wyjaśnimy, bo ja w tej chwili nie powiem. Wiem, że wykonujemy takie projekty i to właśnie w tym rejonie. Na temat miejsca parkingowego, miejsca przy spółdzielni, przy przychodni zanotowałam, zorientuję się. Ja nie jestem w stanie w tej chwili odpowiedzieć panu, czy będziemy tam dla niepełnosprawnych. To tutaj to niestety wyjaśnimy.
Dziękuję. Proszę pani Anna Wawrzyniecka.
Dziękuję. Jedno z pytań, czy pierwsze moje pytanie dotyczy kwestii stanu procesu naboru na stanowisko dyrektora i nauczycieli w nowobudowanej szkole SP400. Sprawą są żywo zainteresowani rodzice dzieci, które miałby ewentualnie do tej szkoły uczęszczać z obwodów tej szkoły. Znaczy wyraźnie widać z reakcji rodziców, że brak informacji o tym, że ten proces posuwa się do przodu, mocno jakby rzutuje na ich deklaracje dotyczące potencjalnego przeniesienia dzieci do nowej szkoły. I jest to bardzo ważne też w kontekście tego, w jaki sposób powinien być planowany podział klas i zajęcia w szkołach, z których te dzieci będą odchodziły potencjalnie do SP400. Mam na myśli w szczególności szkołę SP358 na Leduchowskiej, gdzie no, liczba dzieci jest bardzo duża, liczba klas również. I jeżeli nie uda się zrealizować odciążenia tej szkoły na rzecz SP400, to jest naprawdę bardzo duży problem, jak ta szkoła będzie funkcjonowała w przyszłym roku, biorąc pod uwagę jej już obecne przepełnienie. To jedno pytanie. Drugie pytanie, czy może taka w sumie też informacja, dotyczy sytuacji na ulicy Flata. Mieszkańcy osiedla Wilanów Ostoja, które przylega do tej ulicy, czy tych budynków, które przylegają do tej ulicy ze strony zachodniej osiedla, są mocno zaniepokojeni tym, co się dzieje. Mowa jest o narastającym wciąż ruchu kołowym na tej ulicy, problemów z parkowaniem pojazdów, które są pozostawiane w pobliżu wyjazdów z garaży, w pobliżu przejść dla pieszych, zasłaniają widoczność i stwarzają tym samym zagrożenie dla pieszych przy przechodzeniu przez tę ulicę w kierunku różnych placówek oświatowych, zarówno publicznych, jak i prywatnych, które są po drugiej stronie tej ulicy zlokalizowane. Duże jakby rozgoryczenie ze strony mieszkańców wywołała również decyzja dyrekcji przedszkola tam usytuowanego. Zgodnie z tą decyzją został zamknięty wjazd od ulicy Pamiętnej i w związku z czym ruch rodziców dowożących dzieci do tego przedszkola odbywa się ulicą Flata, co dodatkowo jeszcze powoduje wzrost ruchu na tej ulicy i potęguje te problemy, o których przed chwilą wspominałam. Tak samo jakby obawy mieszkańców, dalsze obawy budzi to, że kolejna budowana tam placówka oświatowa, czyli żłobek, czy obawiają się, że sytuacja będzie podobna, tak? Też, że faktycznie ruch kołowy do tej placówki będzie realizowany od Flata. Podobne reakcje są w odniesieniu do propozycji dzielnicy, o której jak już w tej chwili już jest jakby informacja została mieszkańcom przekazana, że jest planowane wejście do nowo budowanej szkoły SP400 od strony Flata. Czyli też obawiają się, że częściowo dowożenie dzieci do tej nowej szkoły będzie się odbywało ulicą Flata. Także generalnie rzecz biorąc jest bardzo dużo różnych czynników, które powodują, że sytuacja na tej ulicy jest zła i coraz gorsza. Mieszkańcy mają problem z tym, żeby wyjechać z garaży, ze swoich domów. Stoją czasami po kilkanaście, po kilkadziesiąt minut w garażu, żeby wyjechać w godzinach szczytu, co wydaje się już naprawdę sporą uciążliwością. I sytuacja już jest tak nabrzmiała, że mieszkańcy wprost sygnalizują mi, że jeżeli dzielnica nie podejmie jakichś działań związanych z uregulowaniem ruchu i parkowania na tym odcinku drogi, to będą po prostu w sposób z premedytacją blokować ruch na tej drodze. Panie Przewodniczący, przekazuję informacje, które trafiły do mnie od mieszkańców z prośbą, wyraźną prośbą o to, żeby przekazać je na Radzie Dzielnicy. Co niniejszym czynię. Ja w tej sprawie skierowałam poprzez Biuro Rady interpelację, ale dodatkowo jakby w ślad za tą interpelację jakby przekazuję te informacje od mieszkańców, o których przed chwilą mówiłam. To jest tak na dobrą sprawę, to są dwie kluczowe rzeczy, które chciałam w tej chwili poruszyć.
Dobrze, dziękuję. Proszę, głos zabierze pan burmistrz czy pani naczelnik. Pan burmistrz Artur Łuczyński, proszę bardzo.
Dziękuję bardzo panie przewodniczący, tylko no ja muszę się ten problem, ja rozumiem, że jesteśmy tutaj w mediach i to jest istotne, ale właśnie dokładnie te wszystkie pytania w tej chwili opracowują moje wydziały i w sposób taki rzeczowy chcą pani radnej odpowiedzieć, bo dopiero co wpłynęła interpelacja w tej sprawie i tam zdaje się, dzisiaj chyba nawet nie widziałem, tak? Więc jakby nie do końca rozumiem, jak mamy robić, czy mamy tak troszkę intuicyjnie odpowiadać, czy jednak odpowiadać na te pisemne, bo to tak troszkę się mija z celem, jak tak dublujemy te dwie rzeczy. Bo to wymaga, oczywiście tam jest bardzo dużo podjętych wniosków i to wymaga odpowiedzi, analizy w przypadku akurat tego dojazdu od pamiętnej. Trzeba pamiętać, że my też realizujemy tam po prostu inwestycje też z tamtej strony, czyli żłobek. Więc trudno w tej chwili mówić tam o dojeździe przez rodziców. Natomiast jeżeli chodzi, więc odpowiedź jest taka, że to wszystko dokładnie pani radna napisała i na to wszystko pani radna odpowiedź uzyska. Natomiast jeśli chodzi o wybór dyrektora szkoły, to oczywiście jest to procedura ściśle związana z opisana w prawie oświatowym i w tej chwili już jesteśmy na etapie uzgadniania tego z biurem edukacji i myślę, że w najbliższym czasie będzie konkurs ogłoszony. Myślę, że będzie on również, no bo tam oczywiście są te terminy, które ile musi wisić ogłoszenie, ile czasu jest na składanie ofert, to jest określone, więc myślę, że mamy szansę jeszcze w marcu, żeby ten konkurs się odbył. W sensie takim, żebyśmy mogli dokonać wyboru i też wtedy ten nowy kandydat na dyrektora, wyłoniony kandydat na dyrektora, bo trzeba pamiętać, że on dopiero będzie dyrektorem, jak dostanie już nominację od prezydenta, będzie wtedy miał tą możliwość, żeby sobie tak wstępnie tą kadrę kompletować. To tak to się odbywa, po prostu tak to działa u nas w systemie. Nie ma teraz możliwości rekrutacji do tej nowej szkoły nowych pracowników. Można oczywiście rozmawiać, państwa też zachęcam. Wiemy, że są problemy. Znamy, mamy wciąż wakaty i w przedszkolach, i w szkołach, więc jeśli państwo gdzieś słyszą i mogą zachęcić do pracy nauczycieli i personel do nowej szkoły w najlepszej dzielnicy Warszawy, tym bardziej, że to nie będzie jedyna szkoła otwarta w tym roku w Warszawie, więc konkurencja oczywiście będzie, to jesteśmy niezmiernie wdzięczni, ale tak formalnie to zacznie sobie tą ekipę dobierać kandydat wyłoniony w konkursie, który stanie się przed 1 września dyrektorem.
Przepraszam.
Dziękuję, proszę bardzo. Proszę pani radna.
Bardzo dziękuję za odpowiedź. Jeśli chodzi o moje pytanie dotyczące ulicy Flata, panie burmistrzu, ja wyraźnie jakby podkreśliłam, że wysłałam do państwa interpelację i jakby nie oczekuję od razu odpowiedzi w dniu dzisiejszym na sesji. Jedynie w uzupełnieniu do tej interpelacji przekazałam wyraźnie, że zostałam przez mieszkańców wyraźnie zobowiązana, żeby przekazać uzupełniające informacje o narastających złych emocjach związanych z sytuacją na tej drodze, co staram się jak najdokładniej państwu przekazać. Także proszę jakby nie odczytywać mojego pytania czy informacji na ten temat jako próby specjalnie wyciągania sprawy, pomimo tego, że wysłałam interpelację. Wyraźnie zaznaczyłam, że to było w uzupełnieniu do przekazanego przeze mnie pisma. Dziękuję.
Dobrze. Dziękuję. Proszę pani Małgorzata Gabriel.
Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Kilka kwestii. Po pierwsze, mieszkańcy dopytują, ponieważ wpłynął wniosek o pozwolenie na budowę, na rozbudowę właściwie konkretnie McDonalda Wilanowskiego, który jest placówką szalenie uczęszczaną, nazwijmy to tak, przez jego klientów. I pytanie brzmi, ponieważ gdzieś jest obawa, że jeżeli ten McDonald's zostanie rozbudowany, to ten ruch niesamowicie wzrośnie wokół niego. W związku z tym pytanie, czy państwo możecie udzielić szczegółowej odpowiedzi,
jaka to ma być rozbudowa w sensie wielkościowo, czy to ma być, nie wiem, ten McDonald's, który jest w chwili obecnej razy dwa, w którą stronę ta dobudowa, nazwijmy to, ma postępować, dlatego że Państwo macie szczegółowe informacje już na ten temat. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, ulica Ciszewskiego. W tym miesiącu burmistrz Kępa ogłosił na swoim Facebooku, że te prace będą postępowały szybciej. Niemniej jednak też prośba o doprecyzowanie, czy mamy już całą kwestię środowiskową, powiem kolokwialnie, z głowy, czyli już i już możemy, że tak powiem, być w zridzie, czy też jeszcze walczymy z elementami środowiskowymi, które się przetaczają ciągle przez sądy administracyjne. To tak, żeby doprecyzować. Kolejna kwestia, znowu temat pojawiający się na każdej sesji, połączenie Sarmackiej z Wilanowską. Oczywiście wiem, że nie Państwo budujecie, natomiast pytanie, czy macie świeże informacje z ZDM-u, czy jest już porozumienie z prywatnym inwestorem i kiedy fizycznie te prace się rozpoczną. Kolejna kwestia też poruszana przeze mnie, zresztą burmistrz Buczyński odpowiadał bodajże na poprzedniej sesji, że prace trwają, a mianowicie parkowanie na ulicy Sarmackiej od Klinczaka w stronę południową. Tam miała być zmiana organizacji ruchu, tak aby, nazwijmy to, wymusić na kierowcach to równoległe parkowanie. Czy udało się to już zrobić, bo te prace też już jakiś czas trwają. I ostatnia kwestia, aczkolwiek jedna z podstawowych w miasteczku Wilanów, czyli status tematu park na plaży. Czy cokolwiek się zmieniło? Czy jest jakakolwiek zmiana decyzji po stronie miasta? I czy Państwo liczycie na to, że w tym roku na przykład uda się dokonać zakupu przedmiotowego terenu od prywatnego właściciela, właściwie użytkownika wieczystego? Dziękuję.
Dziękuję Pani Radna i proszę Pan Burmistrz Wiśniakowski.
Więc odpowiem na pierwsze i na ostatnie pytanie, natomiast te dwa środkowe to byśmy poprosili na piśmie i udzielimy informacji na piśmie. Natomiast jeżeli chodzi o decyzję środowiskową i Ciszewskiego Bistona, nie jest zakończona. No i oczywiście po decyzji środowiskowej, jak już będzie zakończona, jak już się zakończą wszystkie postępowania administracyjne, no to jest postępowanie zridowskie przed nami. Także tutaj oczywiście chcielibyśmy przyspieszać te prace. Cieszymy się, że burmistrz Kępa jest optymistą, a my jesteśmy praktykami, realistami i wiemy, że jeszcze sporo wody w Wiśle upłynie, choć oczywiście trzymamy kciuki za te postępowania administracyjne, żeby się zakończyły jak najszybciej. Jeżeli chodzi o park na plaży, to w naszym załączniku budżetowym już nie ma tej pozycji. Miasto w ramach oszczędności zdjęło tę pozycję. Oczywiście, jeżeli pojawi się jakiekolwiek światełko w tunelu, to będziemy wnioskować do miasta o przywrócenie tych środków do naszego załącznika dzielnicowego. No i oczywiście to, czy zakup będzie możliwy, jest uzależnione od tego, czy zakończy się spór sądowy między miastem a posiadaczem gruntu plaży. No i to tyle. A przepraszam, jeżeli chodzi o McDonalda, nie jestem w stanie udzielić precyzyjnej odpowiedzi, czy to będzie dwa razy większe. No, nie chciałbym teraz tutaj, to oczywiście możemy tej informacji udzielić na piśmie. Wniosek wpłynął, potwierdzam, no ale ciężko spamiętać parametry wszystkich inwestycji, z wszystkich wniosków, także nie chciałbym tutaj wprowadzić Państwa w błąd.
Dobrze, dziękuję. Pan Tomasz Kuszłajko, proszę.
Dziękuję. Ja chciałem zadać pytanie bardzo ekspresowo i krótko, bo mało czasu jest. Co ze skateparkiem w Wilanowie? Kiedy zapadną decyzje co do kształtu styku nowej szkoły i Osi Królewskiej, tego miejsca, które jeszcze nie istnieje? Czy są jakieś projekty i kiedy można je będzie zobaczyć? A reszty pytań, tych, których chciałem zadać, nie zadam, bo nawiążę do tego, co usłyszałem przed chwilą, bo pan burmistrz był uprzejmy powiedzieć, że pewne rzeczy są uzależnione od rozstrzygnięcia sporu z miastem o grunty. Akurat koleżanka pytała o park na deweloperem, tak? O grunty. Akurat koleżanka pytała o park za moimi plecami, który nie powstał. Natomiast ja może nawiążę do innej rzeczy, bo mam wrażenie, chciałem to powiedzieć z pełną mocą, że ta strategia, którą miasto obrało, jest po pierwsze nieskuteczna, po drugie prowadzi donikąd, po prostu prowadzi donikąd, a poza tym jest z góry, że tak powiem, skazana na porażkę, ponieważ żadnego postępu w tej dziedzinie nie widzę. Dlaczego o tym mówię? Rozmawiałem z moim sąsiadem około 7 lat temu. Ten spór również wówczas istniał i był mniej więcej na tym samym etapie, co dziś. Wówczas sąsiad pytał mnie o ulicę Kazachską, jedną z wielu, która jest kompletnie zapomniana i no nic się nie dzieje w sprawie jej chociażby udrożnienia, przejęcia. No i pozwolił sobie wystąpić wówczas do zarządu dzielnicy Wilanów z pytaniem, co dalej z tą sprawą będzie. Otóż dostał odpowiedź 7 lat temu i 22 dni dokładnie minęło od wiceburmistrza, który był pana poprzednikiem. Rozumiem, że istnieje jakaś ciągłość też i informacja nie zawierała w ogóle, czy odpowiedź nie zawierała w ogóle sprawy o sporze, natomiast przeczytam, co ów sąsiad ufny w intencje urzędu odpowiedział, a pyta mnie dzisiaj, co oznacza sformułowanie możliwie w najkrótszym terminie, bo się boi, że kolejne 7 lat będzie czekał. Otóż dostał informację, że wizja w terenie przeprowadzona przez pracowników tutejszego urzędu potwierdziła konieczność wprowadzenia ograniczenia parkowania pojazdów na wyżej wymienionej ulicy. No też to uważam, że można zauważyć. Jednakże pragnę wyjaśnić, że dokonanie zmian w organizacji ruchu wymaga nie wykupu gruntu, nie, sporządzenia stosownego opracowania projektowego oraz uzyskania niezbędnych opinii i pozwoleń. Świetnie. W związku z powyższym zostanie wykonany nowy projekt organizacji ruchu zakładający lokalizację znaków B36, czyli zakazu zatrzymywania się. Natomiast ich realizacja nastąpi, i cytuję, w możliwie najkrótszym terminie po rozstrzygnięciu przetargu na konserwację oznakowania pionowego dróg na terenie dzielnicy Wilanów. 7 lat temu i 22 dni. Więc wydaje mi się, że odpowiedzi, które słyszymy, ja rozumiem, że taką odpowiedź musicie jako zarząd nam przedstawiać stale, ponieważ ta strategia się nie zmieniła. Natomiast apeluję po prostu o to, żeby zapukać do odpowiednich drzwi w mieście i powiedzieć, żeby ktoś po prostu tą strategię zmienił. Bo naprawdę 7 lat i 22 dni od tej sprawy chociażby to jest dosyć dużo czasu. To jest więcej niż połowa istnienia całego tego założenia miasteczka Wilanów. I myślę, że jeżeli ta strategia się nie zmieni, to koleżanka zadająca pytanie o park za moimi plecami być może pod koniec kadencji zada w ten sam sposób to pytanie i dostanie dokładnie tą samą odpowiedź. I tak właśnie jest to, no, czy zarząd będzie wnioskował w jakikolwiek sposób do miasta o zmianę tej strategii, modyfikację w jakikolwiek sposób, podejmie jakieś nowe działania, jakiś nowy impuls jest potrzebny, bo tu widać ewidentnie, że jest kompletny zastój i nic się w tej sprawie nie dzieje. Realnie się nic nie dzieje. Być może formalnie gdzieś się coś tam dzieje.
Jeśli mogę tylko dodać, wydaje mi się, że są tak naprawdę prawne szachy, nie wiem, która to kancelaria obsługuje, to są trochę prawne szachy i gra pewnie na, nie wiem, być może zwłokę. Nowym impulsem do tego, proszę Państwa, może być chociażby to, że wieczysty użytkownik tej ziemi zmienił właściciela. Jest nowy właściciel, który przejął firmę dewelopera polskiego, tak? Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, czy to zbieg okoliczny, czy nie. Węgierski deweloper. Zobaczymy, może to będzie nowy impuls, ale mówię z dużymi literami może, tak? Więc to zobaczymy, tak? No to tylko tyle w tej kwestii, co mogę dodać. Tak, pan burmistrz Wiśniakowski.
Dobrze, to od tej kancelarii. Mam nadzieję, że nie będzie jak w tej anegdocie, że sprawę prowadził syn, ojciec i dziadek, tak? Co mogę powiedzieć? No, nie odpowiadamy za strategię procesową miasta. Strategia jest opracowywana przez kancelarię. Wiem, że wywołuje irytację to, że sprawa się nie posuwa naprzód. Natomiast kolejne rozprawy się odbywają, ten proces się toczy. No i tutaj jesteśmy w takiej sytuacji, że nie pozostaje nam nic innego jak czekać. Choć, jeżeli pan pyta o to, czy rozmawiamy na ten temat, czy zgłaszamy ten problem, tak, jest to duży dla nas problem, który państwo nam zgłaszacie i my oczywiście też rozmawiamy z zarządem miasta. Ja mogę powiedzieć, że rozmawiałem o tym z prezydentem Olszewskim. Jeżeli chodzi o inne pytania, to... mówimy o styku nowej szkoły i Osi Królewskiej. No tam o pewnych rzeczach zadecyduje ZRID. Także tutaj kwestie ZRID-u. Ale to szczegółowych informacji w tym zakresie no, mógłbym udzielić na piśmie, czy ewentualnie pokazać, jak ten ZRID jest planowany, tak? To możemy udzielić takiej informacji na piśmie i pokazać, jak to wygląda. No. Natomiast jeżeli chodzi o skatepark, to oczywiście szukamy lokalizacji, przeglądamy wszelkie transakcje, jeśli pojawia się gdzieś jakiekolwiek prawo pierwokupu, to analizujemy pod kątem tego, czy taka lokalizacja nabyta w ramach na przykład pierwokupu, który się pojawia czasem przy zbyciu prawa użytkowania wieczystego, byłaby odpowiednia. Jak na razie nie trafiła się taka transakcja, gdzie moglibyśmy wstąpić w prawo i skorzystać z prawa pierwokupu. Natomiast no, inne nieruchomości w dzielnicy też analizujemy. Jak znajdziemy odpowiednią lokalizację lub będzie taka lokalizacja, żeby ją nabyć, to oczywiście z Biurem Mienia i Skarbu Państwa poszukamy środków, żeby taką nieruchomość na potrzeby skateparku nabyć.
No dobrze, to nie może być pod blokami, no niestety, czy pod budynkami jednorodzinnymi, bo to też rodzi na pewno hałas, ale to jest niewątpliwie potrzebne, ponieważ nam dzielnica też
wszystkie akty
dojrzewa, czyli dorasta, tak?
Analizujemy, tak?
Tak, za chwilę tych dzieci małych, one stają się nastolatkami i też potrzebują, tak, dokładnie miejsca do zaangażowania. A propos tej Osi Królewskiej, tego ZRID-u, co tutaj jakby była dyskusja, mój powiem szczerze, niepokój budzi to, jak blisko dzisiaj tak naprawdę Osi Królewskiej, czyli przedłużenia, deweloper buduje budynek. Zakładam, że on będzie pewnie w granicy, ale to kwestia właśnie, ja nie wiem, nie widziałem dokumentacji, nie wiem jaka jest ZRID-owska, ale jeżeli Oś Królewska docelowo ma być przedłużana do jako Ciszewskiego Bis dalej budowana, przy czym to pismo czytałem do burmistrza Kępy, tam jest napisane, że oczywiście, że to jest środki są uchwałą z 13 grudnia na Radzie Miasta zabezpieczone na 21, 2, a nie na 23 zakończenie, tak? Czyli jakby z 3 na 22 przeniesione. Ale planowane jest w 20 uzyskanie dokumentacji projektowej i wystąpienie o ZRID. Natomiast to wszystko będzie zależeć, czy się sprawa skończy w sądzie tak naprawdę administracyjnym, jeżeli chodzi o decyzję środowiskową. A wiem, że się toczy, o tak. Bo sprawdzałem to tam na początku stycznia i wiem, że to się toczy i nikt nie został wycofany, więc to jeszcze jest sprawa, bym powiedział, mocno otwarta. No, na razie wiemy, że środki są. Jakby sprawa się zakończyła, to oczywiście potem nie wiemy, czy ZRID nie będzie znowu też protestowany, co jest no, niestety też możliwe, tak? Ale daj Boże, że to jakby nie będzie, tak? Tych protestów albo sprawa w sądzie administracyjnym się kończy wcześniej. Natomiast tylko ten budynek z Robyga, znaczy nie wiem, może ja nie mam wyobraźni przestrzennej do końca, ale on jest strasznie dewelopera, przepraszam, tak budowany blisko, wydaje mi się, oś. O, ja wiem, że ona będzie skręcała, tak? ale jakby blisko szkoły, o tak, czy działki szkolnej, więc no zakładam, że tam są wszystkie odstępy i tak dalej zachowane, no bo nie dostali pewnie pozwolenia na budowę, natomiast no tam będą pewnie mieszkańcy mieli okna dosłownie w granicy drogi, czy chodnika tej drogi, bo to jest bardzo blisko, aczkolwiek fakt, że Osi Królewska czy Piszewskiej Oblicy nie będzie arterią dwa pasy, tylko będzie węższą arterią, więc to mówię, być może ja nie mam takiej wyobraźni przestrzennej, ale jak byłem tam parę razy na spacerze, to wzbudziło to faktycznie moje zdumienie. Proszę, pan burmistrz.
Panie przewodniczący, rzeczywiście w tamtym fragmencie ta Oś Królewska odchodzi i skręca w kierunku budowanej szkoły. Jeżeli ten zrit pójdzie, to może się tak zdarzyć, że wejdzie na teren szkoły i na teren nawet projektowanego budynku szkoły, i myśmy to przewidzieli na odpowiednim etapie, na etapie projektowania. Tam ta szkoła ma mieć elewację zrobioną w formie takiej pergoli, która no jeśli zostanie wybudowana, to później zostanie rozebrana, w zależności od tego, jakie będzie następstwo czasowe, lub jeżeli zrit będzie, zanim zostanie zbudowana ta pergola, no to po prostu tej pergoli nie będziemy budować, ale z drugiej strony szkoła musiała zostać wybudowana w taki sposób, ponieważ musiała dojść do linii rozgraniczających. Jeżeli zrit cofnie się za linię rozgraniczające, to oczywiście tę pergolę rozbierzemy, przewidzieliśmy to.
Okej, okay. aby tak to się potem w realu zrealizowało. Dobrze, pan Przemek czekał i się doczekał. Proszę, pan Przemek Królicki.
Dziękuję serdecznie.
Last but not least, jak to mawiają.
Dziękuję, panie przewodniczący. Panie burmistrze, chciałem zapytać, tutaj chyba na poprzedniej sesji lub dwie sesje temu pytałem o taką sytuację, mieszkaniec do mnie zgłaszał się, więc złożyłem tu interpelację ustną. Dotyczyło to przejścia pomiędzy ulicą Europejską na wysokości Uprawnej do Jeziorka na wysokości tamtego placu zabaw. Tam od zawsze było przejście zwyczajowe. Okazało się, że przejście jest jednak terenem prywatnym, natomiast w miejscowym planie jest tam przewidziany ciąg taki pieszojezdny. Więc zapytałem wówczas, czy dzielnica nie mogłaby podjąć jakichś negocjacji z właścicielem, który tam po prostu jakąś furtkę założył, czy no kłódkę po prostu, żeby można było ten ruch tam puścić. Ponieważ no rodzice z dziećmi, nawet dziadkowie, że tak powiem, z wnukami widocznie wystąpili, że muszą iść naokoło, prawda, żeby się dostać na te tereny rekreacyjne, bo po prostu wszędzie, gdzie indziej są już budynki, jest zabudowa i jest to zagrodzone, a tu na szczęście taka rezerwa jest zaplanowana, no ale nie jest zrealizowana, więc myślę, że niewielkim kosztem można by to jakoś zrealizować, niekoniecznie wykupić, może nie wiem, wydzierżawić, może jakoś się dogadać. Także tu mam taką prośbę w tym zakresie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Proszę, pan burmistrz Bartosz Wiśniakowski.
Jeżeli chodzi o środki, to niestety nie posiadamy środków na wykupy i tego zadania nie ma w naszym załączniku budżetowym, ale deklaruję, panie radny, że możemy zrobić wizję lokalną w terenie, bo ja muszę zobaczyć, w którym miejscu to jest, bo przyznam szczerze, że no muszę to po prostu sobie unaocznić i możemy wspólnie takie rozmowy z właścicielem tej nieruchomości podjąć. Ja na tą chwilę nie wiem, który to jest właściciel tej nieruchomości, więc jak sobie to unaocznimy w terenie, to ja tę działkę odszukam, do właściciela dotrzemy i porozmawiamy.
Dobrze, dziękuję. Wyczerpaliśmy listę mówców. Dziękuję państwu, tym, którzy wytrwali do końca sesji. Zamykam 15. sesję Rady Dzielnicy Wilanów Miasta Stołecznego Warszawy i życzę dobrej nocy. Dziękuję.